Dzień dobry, dzień dobry. Ja jestem Jacek Pałasiński, a to jest program Allegro Manon Troppo, czyli Godzina z Jackiem. I dzisiaj przez tę godzinę z Jackiem rozmawiać będzie wicemarszałek Senatu, senator, poseł...
Europoseł kiedyś,
Michał Kamiński. Witam. Człowiek o niezwykłym życiorysie politycznym, który... Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jako się rzekło, no, zaczynał w sztabie Hanny Gronkiewicz-Waltz. No,
zaczynałem dużo wcześniej. Mogę powiedzieć, nawet przygodę z polityką taką wyborczą zaczynałem w 1991 roku od wyborczej akcji katolickiej, której byłem pełnomocnikiem medialnym świeżo. To było 30 lat temu. Ja byłem świeżo po maturze, bo 30 lat temu robiłem maturę w 91 roku i świeżo po maturze, jesienią, już po tym, jak się dostałem na studia, były wybory. Wybory 91 roku. ZHN wtedy współtworzył wyborczą akcję katolicką, a ja jako człowiek, jako jedyny w tym gronie, który miał jakieś doświadczenie dziennikarskie, bo ja praktykowałem u Grzesia Miecugowa jako młody chłopak w rozgłośni harcerskiej, więc trochę umiałem montować, znaczy nie trochę, na marancach jeszcze, to każdy, kto był kiedyś reporterem radiowym, wie, co to był. Pamiętam, stół montażowy, tak. Maranca i magnetofon Maranca. I ponieważ miałem o tym jakieś pojęcie, jakie może mieć 19-letni wtedy chłopak, to uczyniono mnie bardzo ważną osobą, mianowicie pełnomocnikiem wyborczym tego wyborczej akcji katolickiej do spraw radia i telewizji, bo wtedy była taka konieczność, żeby go powołać. Więc to były moje pierwsze zetknięcie się w ogóle z robieniem kampanii.
Dobrze,
wyborczej.
Następnie związał się nasz gość z organizacjami skrajnie prawicowymi, potem z organizacjami, powiedzmy sobie ogólnie, chociaż to nieprecyzyjna nazwa, endeckimi. Potem był pan w PO, z którego pana wylali. Zakładał pan Unię Demokratów Europejskich, o ile dobrze pamiętam nazwę. Teraz jest pan w PSL-u.
Ale nie, to...
Kim diabeł, niech pan mi łaskawie odpowie, pcha pana do tej polityki.
Wie pan co, to jest
diabeł,
tak.
Nie chce raczej pan spokojnie diabeł... w papuciach przed telewizorem z książeczką?
Kidiabeł pcha mnie do tego, żeby być niepokornym, ponieważ lista moich partii, o czym ja w sumie mam rzadko kiedy mówić, bo ludzie lubią o mnie mówić, to jest ten facet, co wiele razy zmieniał partię. Prawda jest trochę taka, odwrotna, to znaczy partie zmieniały mnie. To raczej było tak, że to ja byłem wyrzucany bądź wypychany z partii politycznych różnych ze względu na, co to dużo mówić, mój jakiś tam indywidualizm i niechęć dochodzenia.
W każdej partii dostał pan wcześniej czy później jakieś lanie.
Tak jest.
A mimo to wracał pan. Szwejk mówił, że był tak uparty, że mógł zostać ministrem i to się w pańskim wypadku sprawdza w 100%.
Trochę się sprawdziło. I trochę
pan Kocury, którego wyrzucali z knajpy, prawda, bo za bardzo...
Ja, to jest dobry Wojak Szwejk, to jest ten kawał literatury, który jakoś tam kształtował w dzieciństwie moją wyobraźnię, choć nie tylko dobry Wojak Szwejk.
Dobrze, to co pana pcha do tej, niech pan powie, znaczy, myślę, autentyczna pasja polityczna, czy to są może względy religijne, czy to
nie,
są...
Nie, ja wie pan, myślę, że z religią to ma już dzisiaj moje zaangażowanie, nie ma zgoła nic wspólnego. Ja raczej jestem jako człowiek, który jest twardo zwolennikiem i to już od wielu lat, rozdziału Kościoła od państwa i pozostawienia tych ważnych kwestii ludziom po prostu. I jako człowiek, który jest przeciwnikiem na siłę wyrzucania ludzi z Kościoła i oczywiście na siłę ich do tego Kościoła wpychania. Więc w tym sensie można powiedzieć, że w mojej działalności politycznej tak, sprawy światopoglądowe mają istotne znaczenie,
to
ponieważ
się
uważam, że trudno...
To co się panu nie podobało na tyle, że chciał go pan zmieniać, pan, podchodząc do tego z tak wielu różnych stron?
Powiem panu tak, to jest, ponieważ w tym krótkim pana streszczeniu mojego życiorysu...
No będziemy wracali do poszczególnych
etapów. Tak, z naturalnych etapów jakby trochę się pomieszała chronologia, ale ja nie mam o to pretensji. Otóż było tak, że jako 14-letni chłopak, który po prostu szukał konieczności, chciał się zaangażować, chciał, mówiąc krótko, walczyć z komuną, prawda? No i szukał w tej Polsce 86-87 roku, a taka to była Polska, no nie było jak dzisiaj partii politycznych, internetu, nie można było sięgnąć, jeżeli chciałeś być zaangażowany, do jakiegoś wolnego wyboru. Trochę decydował przypadek, kogo się spotkało. Ja w bibliotece na Zagórnej, przepraszam, w bibliotece na na Koszykowej w Warszawie, po prostu czytałem przedwojenne gazety, bo lubiłem czytać endeckie, socjalistyczne. Bardzo mnie interesowała ta część historii Polski, w której istniały normalne partie polityczne i ludzie ze sobą dyskutowali. W związku z czym, ponieważ ja miałem dostęp do tego trochę przez rozgłośnie zachodnie, trochę przez to, co można wtedy było przeczytać o życiu politycznym w Niemczech, w Anglii, w Stanach Zjednoczonych, ono mnie bardzo interesowało, ale życie polityczne w Polsce no było, wiadomo, steatralizowane komunistycznie, bądź żyliśmy tą emocją antykomunistyczną i ja ją oczywiście jako młody chłopak też żyłem. Ale żeby wyrobić sobie...
A skąd się wziął pański antykomunizm? Z domu pan wyniósł, czy nabył pan, nie wiem, lektury? Co to...
Matka była bardzo lewicowa, więc z całą pewnością i członkiem partii, więc z całą pewnością mój bunt przeciwko tej partii był, nakładał się też na element takiego zupełnego buntu przeciwko własnej matce, którą niektórzy ludzie w życiu przechodzą, nie tylko, albo nie wszyscy politycznie, ja przede wszystkim politycznie. Trochę na złość matce poszedłem bardzo na prawo, bo byłem z nią w takim ideologicznym napięciu i konflikcie. Zresztą wbrew pozorom to zawsze jakoś tam nawet do dzisiaj ten konflikt między nami, chociaż już dużo mniejszy, trwa. I na pewno, ale z drugiej strony ta sama lewicowa matka wychowała mnie, właśnie lewicowa matka, wychowała mnie w takim no, bardzo romantycznej wizji patriotyzmu. To znaczy, że Polska jest najważniejsza i że w zasadzie wszystko, jak moja matka prowadziła, bo dorabiała sobie, prowadząc korepetycje i myślę, była w tym bardzo dobra, z polskiego i z rosyjskiego. I opowiadała bardzo dużo o polskiej i rosyjskiej historii i literaturze. Ja od dziecka ciągle tego słuchałem, w obu językach zresztą. I zawsze w tym mówieniu o Polsce, ale także w tym, jak ona nakreślała dla Polaków rosyjską historię i rosyjską literaturę, to u mojej, powtarzam, lewicowej matki dominował polonocentryzm. Z naszej perspektywy patrzyła na świat. I ja chyba, no, to jest ostatnia rzecz, jak Herbert napisał w takim wierszu o patriotyzmie, że w którym się zastanawiał, czym jest w ogóle patriotyzm, bo trudno na to tak naprawdę mądremu człowiekowi sobie odpowiedzieć. I Herbert na końcu mówi, ale ten skrwawiony węzeł będzie ostatnim, który wyzwalający się potargam. I to są szalenie mądre słowa o patriotyzmie, w którym do końca nie wiem, o co chodzi, ale wiem, że jest tym skrwawionym węzłem, który na pewno ostatni potargam jako człowiek, który się wyzwala.
A proszę powiedzieć, jak ten...
I dlatego myślę, że ten i do dzisiaj, ten jakby paradygmat tego, że Polska miała bardzo trudną historię, a przed moim pokoleniem pojawiła się szansa wykorzystania nagle tego lepszego momentu w historii, że nie musimy konspirować w piwnicach, do czego ja szczerze mówiąc się szykowałem jako młody człowiek. Prawda? Bo tak mnie ten romantyzm polski wychował, że trzeba będzie o Polskę bić, to pewnie mnie aresztują, może zabiją kiedyś, może mnie wyślą na Syberię, no ale to tak po prostu, jak jesteś Polakiem, to masz to stary wpisane jakby w kontrakt od Pana Boga. I nagle się okazało, że tak być nie musi, bo przyszła dla nas ta Trzecia Rzeczpospolita, która mi nagle pozwoliła sobie wybrać partie polityczne, angażować się politycznie i już dokładnie te trzy...
No to dlaczego wybrał pan właśnie partie endeckie? Co było takim motorem?
Myślę, że trochę przypadek, bo takich ludzi wtedy spotkałem, bo czytałem te gazety przedwojenne w bibliotece na Koszykowej i tam młody człowiek, a ja byłem wtedy w podstawówce. Jak wziąłem książkę, już nie pamiętam, chyba coś Piaseckiego, bo się interesowałem ONR-em, interesowałem się w ogóle ruchem narodowym i on do mnie podszedł, taki młody człowiek, który też tę książkę wypożyczył i mówi, a na którym ty roku studiujesz? Czy się interesujesz historią, na którym roku? Ja mówię, ale ja jeszcze nie tylko nie studiuję, ale w ogóle w liceum jeszcze nie jestem. A on mówi, co jak cię interesują takie, prawda, książki i tak dalej, jeżeli Dmowskim się interesujesz, no to proszę tutaj przyjdź. I no, ja przyszedłem i tak, wie pan, no tak wpadłem jakby w to po prostu. No, gdybym wtedy spotkał kogoś, kto byłby ze środowisk opozycyjnych oczywiście, socjalistycznych, to niewykluczone, że trafiłbym tam. No i wie pan, jak pan popyta, proszę, ani ja się tutaj nie usprawiedliwiam, ani też z drugiej strony nie każę sobie przypinać żadnych medali, ponieważ to po prostu decydował przypadek, trochę jak w nieporównalnej oczywiście sytuacji w czasach okupacyjnych. No jak ktoś chciał być partyzantem, no to szedł do pierwszego oddziału, który się nawinął. Później ten Narodowe Odrodzenie Polski, do którego ja wstąpiłem, tworzyło Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe w 1989 roku. To było ugrupowanie od Stefana Niesiołowskiego, Jurka Łopuszańskiego, wtedy już posłów Obywatelskiego Komitetu OKP, prawda, tego pierwszego demokratycznego zebrania polskich posłów po 89 roku, czy spotkania polskich posłów po 89 roku, no od OKP po takie właśnie środowiska młode wtedy narodowe, pod przewództwem Wiesława Chrzanowskiego stworzyliśmy w 89 roku Zjednoczenie tak, Chrześcijańskie.
Dojdziemy do tego, będziemy
i później przez 11 lat byłem, 11 lat byłem członkiem, od 89 do 2001 roku byłem członkiem Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego.
Dobrze, to poznał pan innymi słowy właściwie wszystkie ugrupowania polityczne istniejące w wolnej Polsce po 89 roku. To zacznijmy może od dzisiejszego obozu władzy, który poznał pan bardzo dokładnie. Proszę wyjaśnić nam, bo tego nikt nie rozumie. Mamy w Polsce jedynowładcę, który no, nie zawsze zachowuje się w sposób ortodoksyjny. Proszę powiedzieć, na czym polega ta magnetyczna siła przyciągania Jarosława Kaczyńskiego, że na przykład pana i paru innych inteligentnych ludzi do siebie przyciągnął i jednocześnie mnóstwo odepnął. Zupełnie nieinteligentnych ludzi. No i bardzo wielu odepnął. Ale na czym polega ten magnetyzm, który pan, w nim tkwi? I
Dzisiaj tłumaczę to sobie. Najpierw znowu powiem o swoim osobistym odczuciu. Kaczyńskiego politycznie spotkałem tam pierwszym to w bardzo nieprzyjemnych okolicznościach, bo chciał mnie, że tak powiem, wysiadać podczas mojej pierwszej kampanii wyborczej z Sejmu, tam promował w moim okręgu świętej pamięci Przemka Gosiewskiego. Więc to pierwsze spotkanie polityczne nie było udane, ale po paru latach w mojej pierwszej kadencji sejmowej no spotkaliśmy się, kiedy AWS dogorywał, mnie wyrzucono ze Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego, zostałem wyrzucony z tej partii. Solidarności ze mną odszedł wtedy z ZHN-u Marcinkiewicz, tam inni ludzie. Myśmy się wtedy znaleźli w jakiejś takiej pustce i pojawił się i wszyscy, ja na przykład wtedy bardzo poważnie myślałem o końcu w ogóle. Myślałem po pierwszej kadencji, to nie jest dla mnie. Ta polityka, szedłem do tego pierwszego Sejmu bardzo idealistycznie nastawiony, a po tych 4 latach byłem kompletnie zdegustowany.
To na czym polega magnetyzm Kaczyńskiego?
Właśnie o tym mówię, że wie pan, bo na tle kompletnego bezchołowia i wtedy i dzisiaj, ludzi, którzy nie potrafią o polityce mówić realnie i nie potrafią polityką inteligentnego odbiorcy zainteresować, Jarosław Kaczyński jest naprawdę unikalny, bo on o polityce opowiadać potrafi. On potrafi znajdować.
Mnie się wydaje, że nie potrafi sformułować zdania, które ma podmiot to życzenie.
Ale wie pan, no ja nie mówię o dialogu w rozumieniu jakby medialnym, czy o jego zdolnościach PR-owskich, bo one są kiepskie.
Tak, nie, ale o zdolnościach sporem. Retorycznych.
Ale także retoryczne. Znaczy, ja, wie pan, godziny rozmawiałem z Jarosławem Kaczyńskim. Proszę mi wierzyć, no, można mieć najrozmaitsze wrażenia, także dla niego nieprzychylne, ale nigdy się nie ma wrażenia, że się człowiek rozmawia z człowiekiem nieinteligentnym. To absolutnie, no to zresztą powiem panu szczerze, nie spotkałem ludzi, także wielkich wrogów Kaczyńskiego, takich jak ja, którzy by stwierdzili coś innego. To jest człowiek, który jest w polskiej scenie.
Czy to jest inteligencja, czy to jest cwaniactwo? Bo tutaj co do tego jest nie o wątpliwości w opinii publicznej. Można być człowiekiem o bardzo ograniczonych horyzontach, jednocześnie niewiarygodnym lawirantem i cwaniakiem.
Okej, ale ja myślę, że w przypadku Kaczyńskiego raczej myślę, że zło tkwi w cechach jego charakteru, a nie w przymiotach jego umysłu. Nawet człowiek bardzo inteligentny może być, nie sugeruję tego Jarosławowi Kaczyńskiemu z uwagi choćby na prawne konsekwencje tego typu sugestii, ale abstrahując od tego przypadku, teoretycznie, a każdy z nas przecież wie, o czym mówię, można sobie wyobrazić człowieka o nieprzeciętnej inteligencji i skrajnego psychopatę. To nie są cechy, które nie mogą iść ze sobą w parze w jednym człowieku.
No właśnie, powiedział pan słowo magiczne. Kiedyś jakiś prokurator zażądałby poddano Jarosława Kaczyńskiego, który miał być świadkiem na jakimś procesie, analizie psychiatrycznej. Jakoś go wtedy jego obóz od tego wybronił. No ale nigdy się nie dowiemy, jak to jest z jego stanem psychicznym, bo powiedzmy sobie, wielu ludzi uważa jego zachowanie za, jakby to powiedzieć, no, nieortodoksyjne.
Ja kiedyś, Jarosław Kaczyński o mnie powiedział, że jestem wielkim intelektem o bardzo słabym charakterze. I mogę powiedzieć, że w jakimś sensie, jeżeli określimy do tego charakteru się odwołamy, no to ja mógłbym to samo o nim powiedzieć, bo to jest z całą pewnością wielki intelekt i będę tego bronił. Człowiek, który ma ogromną wiedzę na temat polskiej historii, pewnych procesów, ma małe pojęcie o świecie współczesnym i kompletnie, myślę, nie rozumie pewnych procesów geopolitycznych świata współczesnego, bo tylko tym mogę sobie tłumaczyć jego zwrot w stronę Rosji. Geopolityczny zwrot, faktyczny geopolityczny zwrot w stronę Rosji, bo on, mam nadzieję, nie jest świadomy. Bo to byłoby dopiero odwołanie się do jakiegoś dmowskiego postulatu.
Poczekajmy, bo teraz tak, mamy właściwie dwóch Jarosławów Kaczyńskich, kiedy czytać jego wypowiedzi, czy słuchać jego wypowiedzi sprzed dekady, czy więcej. I obecnie to są dwaj różni ludzie na dobrą sprawę. Wtedy jednak elementy racjonalne pojawiały się, można się było z tym zgadzać czy nie zgadzać. To akurat mnie było, jakby to powiedzieć, no obce i niemiłe, ale nie widziałem w tym nic ważnego. To się mieściło w ramach dialektyki demokratycznej. No ale dzisiaj jednak tych elementów racjonalnych
już
brak.
Wie pan, nie tylko nie ma elementów racjonalnych, ale myślę, że pan poruszył w ogóle rzecz absolutnie kluczową. To znaczy moment, w którym Prawo i Sprawiedliwość przestało być normalną partią polityczną w rozumieniu zachodnim. To znaczy w rozumieniu takim, o czym ja często bardzo mówię dzisiaj Polakom. Chciałbym żyć w kraju, w którym człowiek będący w opozycji może spokojnie zasypiać. Nie tylko, że go tam aresztują, ale także dlatego, żeby miał świadomość, że z tym krajem generalnie nic się złego nie stanie. Że jak będą rządzili socjaliści, to konserwatyści będą trochę wkurzeni i będą mieli szansę pokonać socjalistów w następnych wyborach. I odwrotnie, jak będą rządzić konserwatyści, to socjaliści będą trochę wkurzeni i będą mieli pokonać szansę ich za 4 lata. I dzisiaj kraju nie żyjemy.
W największym skrócie Polska, o jakiej marzymy.
Tak, ale o to chodzi w największym skrócie. I dzisiaj właśnie na tym polega dowcip, że Kaczyńskiemu o to nie chodzi. I dowód na to, że ja mam rację, stanowi to, że Kaczyński nie ma żadnego pomysłu na drugą połowę Polski. On nie ma pomysłu, on musi wiedzieć, bo
zgnoić,
to...
To jest całkiem dobry pomysł,
wydaje mi się. To nie jest dobry pomysł racjonalnie, bo to nie jest dobry pomysł nawet w warunkach twardej dyktatury, bo on oznacza, że ta dyktatura... Bo jeżeli ma pan przeciwko sobie połowę społeczeństwa, to używanie twardych metod bardzo dużo kosztuje, także fizycznie, finansowo. To nie jest mądre. Dyktator dbał o to, każdy dyktator dbał o to, żeby jednak bazę mieć w miarę szeroką. A jak to się nie udawało, to sięgał po coraz większe represje. I to jest przypadek, ale a Kaczyński jakby nawet nie podejmuje próby zdobycia innych
ludzi. Proszę powiedzieć, w którym momencie u Kaczyńskiego nastąpił ten zwrot, kiedy stracił te pryncypia?
Kiedy stracił brata. Kiedy stracił brata, ponieważ myślę, że... ponieważ ja jestem bardzo oszczędny w mówieniu o szczegółach osobistych mojej współpracy z i świętej pamięci Lechem Kaczyńskim i Jarosławem, a to jest kwestia mojej jakby no kultury i podejścia do tego, jak ja widzę w ogóle siebie w świecie i jak się podchodzi do swojej pracy także. Więc ja absolutnie nie ujawniam żadnych tajemnic i tak dalej, natomiast mogę powiedzieć, i to nie jest nadużyciem moich ówczesnych relacji z Kaczyńskim, że bardzo istotnym ograniczeniem dla Jarosława Kaczyńskiego była świadomość, którą ja starałem się zawsze wszystkim dookoła wpajać, że żeby wygrywać wybory prezydenckie, trzeba zdobywać 51%. A polityka dzielenia Polaków, walenia po głowie pałką przeciwników i radykalizacji antyeuropejskiej, klerykalnej, każdej innej, jest polityką, która nie ma szans na zdobycie 51%. I mówiąc krótko, moje odejście z Prawa i Sprawiedliwości stało się także wtedy, kiedy w 2010 roku kampania Jarosława Kaczyńskiego, na którą miałem ogromny wpływ, była kampanią umiarkowaną, chwaloną skądinąd także przez jego przeciwników za wystąpienie do Rosjan, wystąpienie do Niemców, za te wszystkie gesty, które wykonał w czasie kampanii wyborczej i za którymi rzeczywiście ja stałem. Po roku 10, kiedy jak wiemy Jarosław Kaczyński te wybory przegrał, bardzo wielu ludzi przyszło do niego w PiS-ie i powiedziało, Kamiński z jego centrową wersją jest do niczego. Kamińskiego trzeba wyrzucić, ograniczyć i tak dalej, bo on nas pcha do centrum, a tam nas nikt nie chce. My musimy być, Kamiński chce na miękko, a my musimy na twardo. I wtedy pojawia się Antoni Macierewicz, nawet co do miesiąca, kiedy mnie brakuje, pojawia się Macierewicz, zaczynają się tezy smoleńskie, manifestacje na krakowskim przedmieściu i tak dalej. I dla mnie jest już tam coraz mniej miejsca, bo ja po prostu już się nie mogę odnaleźć w polityce, która stanowi, jest czymś, co ja w ogóle odbieram także w osobistym wymiarze, jako żerowanie na śmierci moich przyjaciół, bo ja w tej katastrofie realnych przyjaciół straciłem. I to jest realna rana, która jest we mnie do dzisiaj. I choćby na tym poziomie miałem sprzeciw wobec polityki, która żeruje na 10 kwietnia, ale miałem też sprzeciw wobec treści tej polityki, bo ja także, i to jest ten proces, który we mnie zachodził trochę niezależnie od polityki, stawałem się coraz mniej konserwatystą, a coraz bardziej liberałem. Po prostu. I 11 lat w Europarlamencie, panie redaktorze, no niesłychanie mi w tym pomogło, bo młody chłopak, ale już chwała Bogu znający języki, czyli nie musiejący się świata uczyć zupełnie od zera i będący jednak już po półtorej kadencji w polskim Sejmie, asystent kiedyś marszałka Sejmu, czyli też no w miarę już taki trochę zorientowany, trafił do tego Europarlamentu najpierw jako obserwator, później jako polityk, miał szansę trafić na polityków europejskich, konserwatywnych, kontrowersyjnych, ale których znajomość dała mi, z którymi znajomość znała mi bardzo dużo. Mam tu na myśli Charlesa Pasqua, czyli polityka legendarnego we Francji. No,
niezbyt liberalnego.
Niezbyt liberalnego, tak. Golistę. No jednego z ostatnich twardych takiego, golistów. Tak. Okej, okay, ministra
prawicowego,
prawicowego golistę. Golistę, zgoda. I mogłem tych ludzi poznać, ale także oni i także ich ówczesny eurosceptycyzm, który mi się wydawał bardzo radykalny, ale on z dzisiejszej perspektywy jest po prostu również tym, co pan trafnie ujął, dyskusją o przyszłości Europy, a nie negowaniem konieczności integracji europejskiej. A to są jednak dwie zasadniczo różne sprawy. I, ale wróćmy do tego, co się stało w roku 10. Jeśli chodzi o mnie, to ja też właśnie odszedłem także dlatego, że coraz mniej uważałem, widząc także na to, to, co się dzieje w Polsce.
Też wpływ tam, no.
No wie pan, ja byłem szefem frakcji w Parlamencie Europejskim. No żaden inny Polak po mnie, no tak, ani przede mną tego nie miał, więc to mówienie, że nie miałem wtedy wpływu, ja go sam zrezygnowałem z szefa tej frakcji, nie chcąc jakby... Więc myślę, że akurat ja do dzisiaj, zresztą o tym mówiono i nie tylko ja o tym mówiłem, no akurat PiS bardzo chciał, żebym ja w PiSie został. Znaczy tam naprawdę podejmowano wtedy, ja nie mówię broń Boże teraz, ale wtedy podejmowano mnóstwo i to przyjaznych wobec mnie gestów, niezwykle przyjaznych, żebym ja w Prawie i Sprawiedliwości został. Mam na to dowody w postaci SMS-ów od najważniejszych polityków tej partii. Więc ja nie odchodziłem dlatego, że mnie tam ktoś pozbawił wpływów, bo ja miałem najważniejsze stanowisko, jakie wtedy można było w PiSie mieć w ogóle, nie tylko w Europie, tylko w ogóle, bo PiS był wtedy w Polsce przecież w opozycji. I ja odchodziłem, jak mówię, z powodów i ideowych swoich, bo się coraz gorzej czułem na polskiej klerykalnej, nacjonalistycznej prawicy, bo widziałem jak bardzo to zaczyna być sprzeczne z polskim interesem narodowym, bo polskim interesem narodowym, i tu jest ten cały czas dla mnie wspólny mianownik, od romantyka, trochę głupiego, radykała, stawałem się najpierw konserwatywnym liberałem, a później po prostu liberałem, właśnie dlatego, że uważałem, że to jest najlepsze dla Polski, że miejsce w Europie. W momencie, a stało to się bardzo wcześnie, panie redaktorze, kiedy zrozumiałem, że poza obszarem ekonomicznego wzrostu, który jest Polsce potrzebny, tego ekonomicznego dołączania do Europy, rzeczą absolutnie fundamentalną jest nadrobienie cywilizacyjnego dystansu, który dzieli nas od Europy.
A czym polegają główne gapy, główne te różnice, te odległości cywilizacyjne, które są najbardziej...
Na społeczeństwie obywatelskim i na życiu obywatelskim. Wie pan, co dla mnie było poruszające, jak ja czytałem u Sienkiewicza w jego reportażach z końca XIX wieku, jak on się zachwycał tym, że niemieccy chłopi spotykają się w orkiestrach dętych. I że w Polsce w ogóle jeszcze wtedy to było czymś, co było nie do pojęcia. Fascynuje mnie na Zachodzie, będę mówił teraz o polityce, obywatelskość partii politycznych, tych masowych partii politycznych w Niemczech. Wie pan, pamiętam początek lat 90. we Włoszech.
Wchodzimy w kryzys tamtego modelu partii. Wracając do mainstreamu naszej rozmowy, to proszę powiedzieć, znaczy, czy pańskim zdaniem Jarosław Kaczyński po śmierci brata, oprócz tej radykalizacji, tego zagubienia, powiedzmy sobie, psychologicznego, doznał jakiegoś olśnienia religijnego? Niektórzy twierdzą, że był religijnie obojętny w przeciwieństwie do Lecha Kaczyńskiego i że nagle te...
Nie. Ja myślę, że raczej odwrotnie. Ja sądzę, że... Lech Kaczyński był bardziej liberalnym katolikiem, choć niewątpliwie katolikiem, człowiekiem dbającym o przystępowanie.
Tak, zawsze przyjmował sakramenty, proboszcza, sakramenty i tak dalej.
Okej, okay, ale był, no ale ja wiem, znam, rozmawiałem, ale panie redaktorze, ale z kolei to żona świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego organizowała w Pałacu Prezydenckim słynne spotkania także z feministkami w obronie tego tak zwanego kompromisu aborcyjnego. Tak. No dzisiaj pan sobie chyba nie wyobraża, żeby ktokolwiek w PiS-ie mógł zrobić takie spotkanie, a wtedy robiła to żona ówczesnego prezydenta. Więc Lech Kaczyński nie był dewocyjnym katolikiem. Najlepsza, no, panie redaktorze, żaden polski prezydent do tej pory tak się Kościołowi nie postawił, jak świętej pamięci Lech Kaczyński w przypadku biskupa Wielgusa w Warszawie. No nie pamięta pan takiej historii. W ogóle ja, szczerze mówiąc, no już nie chcę tu sięgać do czasów biskupa Stanisława i tamtych relacji, bo one nie są z całą pewnością wzorem rozdziału Kościoła od państwa, bo nastąpił tam rozdział części ciała biskupa Stanisława od siebie wzajemnie, a nie o to nam chodzi przecież. Natomiast no, myślę, że od bardzo wielu lat nie było takiego kryzysu państwo-kościół, jak w przypadku, kiedy prezydent zanegował decyzję Ojca Świętego dotyczącą nominacji biskupiej, która już się dokonała. No to jest naprawdę rzecz bezprecedensowa. Tego nie zrobiłby żaden dewocyjny katolik.
Pańskim zdaniem u Jarosława Kaczyńskiego nie wystąpiło nawrócenie religijne.
Nie, bo on zawsze był, moim zdaniem był zawsze bardziej konserwatywny od swojego brata. Nie był indyferentny religijnie Jarosław Kaczyński, był zawsze dużo bardziej konserwatywny w sensie takiego, bym powiedział, codziennego spojrzenia na świat. Natomiast wie pan, jakimi ścieżkami chodzi umysłowość Kaczyńskiego w jego relacjach z Panem Bogiem, no to błagam, to nie jest zadanie ani dla mnie, ani dla pana, ani dla kogo innego. Jeśli Bóg istnieje, to z całą pewnością dla niego, nie, podkreślam, jeśli istnieje.
Szukamy motywacji.
Ale wie pan co, myślę,
bardziej racjonalnych.
Dla mnie motywacja jest bardzo racjonalna. I teraz w ogóle ona nie ma nic kompletnie wspólnego z religijnością Jarosława Kaczyńskiego, o której ja mogę zaświadczyć, bo widziałem po prostu. Natomiast Jarosław Kaczyński używa Kościoła jako czystego narzędzia politycznego. To nie wynika z jakiegoś olśnienia, że on usłyszał głosy albo Matka Boska mu coś powiedziała, że ma robić. Nie.
On po prostu bardzo świadomie,
ponieważ jest też politykiem cynicznym, on bardzo świadomie wie, że istotnym elementem jego sukcesów wyborczych jest bezgraniczne poparcie Kościoła katolickiego dla tej partii. I on jako praktyk polityki wie doskonale, co to znaczy sieć parafii, wie doskonale, co to znaczy także cała społeczna sieć wokół polskiego kościoła. Bo jak mówiliśmy o tym, panie redaktorze, co jest różnicą między Polską a Zachodem społeczną, to jest to, że w Polsce jest bardzo mało, już coraz więcej, jest bardzo mało tego życia społecznego poza kościołem. Kiedyś go prawie w ogóle nie było. No, w Polsce prowincjonalnej był tylko Kościół i nic więcej. W rozumieniu.
No i w wielu miejscach w dalszym ciągu tak jest, przy czym rola Kościoła w krajach zachodniej Europy jest godna podziwu, bo to rzeczywiście jest element integracji społecznej na każdym obszarze, na każdym terytorium.
Tylko jak pan doskonale wie, w krajach zachodniej Europy zazwyczaj, nie wiem, czy pan miał takie doświadczenia, ale ja miałem, jak przychodził do mnie w Rzymie, czy w Brukseli, czy w Paryżu, czy w Nowym Jorku, jakiś człowiek obwieszony emblematami religijnymi, to ja zazwyczaj myślałem, że spotkam być może wariata, ale który mnie do czegoś dobrego będzie chciał namawiać. Albo żebym ratował dzieci w Afryce, tak, albo żebym komuś pomógł, albo żebym po prostu posłuchał Jezusa. A jak w Polsce podchodzi do mnie ktoś obwieszony elementami religijnymi, to ja mam 99% pewności, że ja usłyszę o Belgii, wezwania do tego, żeby kogoś wyrzucić z kraju, wymordować, tak, albo zrobić mu coś jeszcze przykrzejszego.
Powiedział pan, że Jarosław Kaczyński używa Kościoła cynicznie jako elementu. Ale tutaj mam do pana pytanie. Czy jest pan pewien, czy to przypadkiem nie Kościół używa Jarosława Kaczyńskiego do realizacji swoich celów? Kto tutaj jest... Znaczy to jest jakby rząd koalicyjny, powiedzmy sobie, w dużej mierze, ale kto tutaj odgrywa pierwsze skrzypce? Bo to wcale nie jest pewne, że jeszcze... to akurat...
Ale to musimy wtedy sobie odpowiedzieć na pytanie, co to znaczy Kościół. Czy Kościół rzymski, ten...
Hierarchia, przynajmniej...
Tu polska hierarchia.
Polska hierarchia, oczywiście.
To jest sojusz, ale to nie oni rządzą Kaczyńskim, bo nie są mądrzejsi od Kaczyńskiego. Pan, w każdym układzie, niezależnie od tego, kto ma większą siłę, zawsze wygra ten, kto ma większy rozum.
Bo albo rozum większe jest... cwaniactwo, albo... lub większe pieniądze.
Okej, okay. Więc Kaczyński ma i większe pieniądze, na bieżąco na pewno niż dzisiejsi biskupi, ma na pewno od nich większy rozum, bo ma plan po prostu jakiś na dalej, a oni nie mają planu na dalej. W ogóle to jest skądinąd...
Tak, trochę zagubieni.
To oni, ale to już jakby polscy biskupi zostawmy, bo to jest już zupełnie osobna kategoria. Natomiast Kaczyński widzi bardzo... W kraju, w którym brak jest instytucji społecznych, jest potężna instytucja rozgałęziona terytorialnie i bym powiedział w różnych warstwach społeczeństwa w poprzek i w pionie.
Nie, no każdy może zobaczyć. To oczywiście nie trzeba tego udowadniać. W każdym miasteczku
jest mu po prostu potrzebne
jest jeden
do rządzenia.
Imponujący tak. budynek w każdej wsi.
I jest mu to potrzebne do rządzenia i ta armia...
Jedyne miejsce, w którym się ludzie zbierają i słuchają wspólnie.
W zamian za ideologiczne i materialne korzyści, bo Kościół odnosi i materialne korzyści z tego sojuszu i ideologiczne. W zamian za to Kościół na gwizdek w każdych wyborach w sposób niesłychany mobilizuje swoich wiernych.
No tak, tak. To nawet przed ambasadami zachodnimi, zwłaszcza w Rzymie, chodził ksiądz z karteczką, na kogo należy głosować i wręczał w kolejce do urny. A proszę mi powiedzieć, teraz Jarosław Kaczyński chodzi na mszę, raczej w domu nie przyjmuje proboszcza, ale chodzi na mszę do Kościoła Redemptorystów świętego Benona na Nowym Mieście. Czy tutaj doszukiwałby się pan jakichś wzajemnych wpływów, czy to jest czysto religijne, czy tam następują jakiegoś rodzaju porozumienia z Centralą Toruńską?
Znaczy nie, no, z Centralą Toruńską jest nie. stricte polityczne porozumienie od dawna. Z episkopatem jako takim Kaczyński porozumienia nie ma. On rozmawia z różnymi biskupami, ale nie ma czegoś takiego, że jest instytucjonalna forma, w której można by zawrzeć sojusz polityczny, polityczny podkreślam, pomiędzy Kaczyńskim a episkopatem Polski. Episkopat ma komisję wspólną z rządem i tam załatwia te sprawy bieżące i ten rząd wiadomo, że robi wszystko, co chce episkopat. To poza sporem, ale na tym trochę wyższym politycznym poziomie Kaczyński nie ma czegoś takiego z episkopatem. Ma jakieś porozumienie z różnymi biskupami, bo nie musi, bo ma porozumienie polityczne z Rydzykiem. A ci biskupi słuchają Rydzyka, ponieważ faktycznym, ja teraz mówię z dużym uproszczeniem,
oczywiście.
Ale faktycznym politycznym przywódcą polskiego kościoła jest Tadeusz Rydzyk. I tak jak, i to jest skala dramatu polskiego kościoła, można ją ująć w tej sytuacji, że był czas, kiedy za politykę polskiego kościoła odpowiadał kardynał Wyszyński i dziś jest czas, kiedy za politykę polskiego kościoła odpowiada Tadeusz Rydzyk. A format tych dwóch ludzi jest moim zdaniem no dość oczywiste, przy czym, jak mówię, nie chcę oceniać ani ideologii, ani polityki kardynała Wyszyńskiego, ale przecież jest rzeczą bezsporną, że był...
Też chciałbym o tym napomknąć, ale...
No ale formatem był człowiekiem przecież nieporównywalnym do ojca dyrektora, to jest poza sporem, jak mnie mam. Ale z nim Kaczyński ma w oczywisty sposób bardzo konkretny deal polityczny. I to taki, jak sądzę, nawet ze szczegółami dotyczącymi kształtu list wyborczych.
Ale bezpośredni, czy za pośrednictwem Antoniego Macierewicza?
Nie, bezpośredni. Ale oczywiście, ale wie pan, no, to nosi znamiona dealu, bo tam jest tak, jak Gazprom w Rosji ma kwotę w jedynej Rosji, ilu ma posłów, może sobie wybrać Gazprom, to tutaj Rydzyk jest takim partnerem polityczno-biznesowym tego układu i on ma swoich ludzi na listach. O czym ludzie w PiSie i sam Kaczyński wiedzą, że to nie są ich ludzie, tylko to są ludzie Rydzyka w PiSie. Ich jest teraz mniej, bo Kaczyński jest oczywiście silniejszy. Ich wpływ był większy wtedy, kiedy Kaczyński bardziej Rydzyka potrzebował. Dzisiaj ma telewizję publiczną, ma bezpośredni inne przełożenie też na Kościół, nie tylko Rydzyka, więc ten Rydzyk paradoksalnie dzisiaj może więcej, może mniej politycznie jako Rydzyk, natomiast może więcej finansowo i to go chyba zadawala, bo przecież o to mu chodzi.
Raczej tak. Proszę powiedzieć, z tego oglądu wszystkich możliwych obozów politycznych w Polsce, pozostając w sferze obecnego obozu władzy, to jak wielu ludzi w tej grupie decydentów obozu władzy obecnego uznałby pan za mądrych? Jaki procent?
Wie pan, no ja też ja odpowiem panu trochę tak, jak papież Franciszek na pytanie o homoseksualistów. No a kim jestem, by ich oceniać? Więc ja też powiem, a kim jestem, żeby oceniać innych mądrość? Natomiast myślę, że jest kilku ludzi w obozie władzy, którzy rozumieją procesy polityczne. Może tak ujmę, bo mówię, nie śmiem oceniać niczyjej mądrości, bo zaraz powstanie pytanie o moją mądrość i mogę się spłonić. I będzie mi głupio, bo też nie jestem najmądrzejszym bynajmniej człowiekiem.
Dobrze, popełniłem ocena w życiu wiele procesów mądrych. Politycznych to jest jedno kryterium, ale że tak się wydaje...
Racjonalna, tak. Racjonalnie rozumieją politykę. Myślę, że tak. Ale
zdolność postępowania według kryteriów etycznych...
Wie pan co, po owocach ich poznacie jakoś biblijne tutaj mi się...
To była bardzo głęboka krytyka, to ja tłumaczę to na polski, proszę państwa.
O owocach ich poznacie po prostu. No bo...
Znaczy, jak wielu ludzi jest w stanie poświęcić swoją uczciwość i swoje przekonania dla tej ideologii, dla realizacji celów partyjnych?
Dwie rzeczy Kaczyńskiemu w ciągu ostatniego roku nie wyszły politycznie, dlatego że ktoś się mu w obozie jego sprzeciwił. Dwie rzeczy, czyli wybory kopertowe, bo mu bryknął Gowin, i podatek na media, czyli dopięcie do końca mediów. Z jakichś powodów Jarosław Gowin dwa razy bryknął. Przepraszam, no, używam tego sformułowania, bo też nie nadaje...
My mamy Allegro Manon Troppo, więc jest tutaj wszystko dozwolone.
Dozwolone. Więc dwa razy mu bryknął i to boleśnie dla Kaczyńskiego. Więc na pewno Gowin potrafi tak zrobić. Czy zrobi to kiedyś jeszcze, czy w tym najważniejszym momencie, kiedy trzeba będzie zadecydować o odsunięciu Kaczyńskiego od władzy. Gowin ma do tego klucze. Jeżeli on się zachowa tak, jak powinien, to Kaczyński jeszcze w
ale
tym Sejmie
władzy... Ale czy Gowinowi zależy na odsunięciu Kaczyńskiego od władzy, czy bardziej mu chyba zależy Zbigniewowi Ziobrze na odsunięciu Kaczyńskiego od władzy, a przynajmniej na zastąpieniu go?
Ja myślę, że to są dwie różne rzeczy. Gowinowi, jak sądzę, Gowinowi przede wszystkim zależy na przeżyciu i jak sądzę, chciałby wreszcie uprawiać normalną politykę, a z Prawem i Sprawiedliwością tej normalnej polityki uprawiać nie może. Chciałbym wierzyć, że Gowinowi marzy się normalna europejska chadecja. I każdy, kto...
No, nie jemu jednemu, to bardzo racjonalne.
I każdy, kto dobrze Polsce życzy, nawet tak jak ja, nie ma przekonań chadeckich i się za chadeka absolutnie nie uważa, to jestem zdania, że miliony Polaków, które dziś głosują na wariacką i antypolską w bardzo wielu wymiarach politykę, powinni mieć zgodną ze swoimi zapatrywaniami światopoglądowymi opcję polityczną, która nie będzie szkodliwa dla Polski.
No więc właśnie... Prawda? Wydawało się na początku tego procesu, że bracia Kaczyńscy chcą zbudować w Polsce chadecję,
tak.
A zbudowali najpierw endecję, a teraz partię narodowo-socjalistyczną, stricte.
To, tak, to już jest nawet wiążące. Ja myślę autentycznie, że w bardzo wielu aspektach tej polityki, no to mądrzy endecy się przewracają w głowie. No, że, wie pan, ja mam inną tezę historyczną. Nie Kaczyński zbudował nawet nową endecję. Ja myślę, że Kaczyński dokonał rzeczy najgorszej z możliwych, mianowicie syntezy wszystkiego, co najgorsze. W Ruchu Polskim, naprawdę wszystkiego, co najgorsze w PRL-u, wszystkiego, co najgorsze w sanacji i wszystkiego, co najgorsze w endecji. I jak pan zobaczy, najgorsze rzeczy i tam się ci ludzie spotykają. Jeżeli prawda, w tym momencie nie dziwi, że pan prokurator Piotrowicz się odnajduje w Prawie i Sprawiedliwości, że z drugiej strony mamy podobną do Piłsudczyków taką narodowo-patriotyczną, państwową fanfaronadę, zakończoną dramatycznie w 1939 roku, ale bardzo piłsudczykowską. Te wszystkie werble, te tak, marszałkowie, no te mundury piękne.
Znaczy, gdyby Piłsudski żył, to ci ludzie by byli dzisiaj w berezie kartuskiej, no, krótko mówiąc.
Albo w...
A oni jednak się na niego powołują, podobnie jak czczą Konstytucję 3 maja, tak, chyba nie ma bardziej antypisowskiego święta.
Ale panie redaktorze, co więcej, jeszcze swoim zwolennikom zarzucają bez przerwy targowice.
Właśnie.
Jak kompletnie nie rozumiejąc, czym była. Ja musiałem im z trybuny sejmowej powiedzieć, kochani, targowica, drodzy przyjaciele, była niczym innym jak katolicką reakcją na postępową konstytucję wpisującą
Polskę. Niedopuszczenie, tak. Powiedzmy sobie, idei oświecenia. Do
Ale co więcej, panie redaktorze, ta targowicka konfederacja nie tylko, że była, o czym wiemy, wspierana przez Rosję, ale dostała błogosławieństwo ówczesnego Ojca Świętego, który błogosławił nie tylko targowice, panie redaktorze, ale także specjalną bullą. Wojska rosyjskie wkraczające wtedy na teren Rzeczpospolitej były witane specjalną bullą ówczesnego Ojca Świętego, Kościoła Rzymskokatolickiego.
No, a proszę mi jeszcze powiedzieć o jednym aspekcie. Bo Tomasz Piątek w swoich książkach przedstawia, wydaje mi się, niezwykle wiarygodne dowody na związek przynajmniej kilku ludzi z grona kierowniczego PiS-u z Kremlem, służbami kremlowskimi. Czy ma pan jakąś hipotezę, dlaczego tego nasze służby nie pogłębiły, dlaczego nikt się tym nie zajmuje?
Znowu odpowiem panu,
Tadeusza Rydzyka.
Po owocach ich poznacie. To znaczy, jeżeli dzisiaj przy całej teoretycznie antyrosyjskiej retoryce tego rządu, ten rząd w sprawach wewnętrznych posługuje się tym samym zespołem haseł i do tej samej ideologii i praktyki politycznej się odwołuje, co Putin, to jest to jedno, ale także gdy mówi o Europie i o świecie współczesnym, odwołuje się do tych samych tonów, tych samych nastrojów co Putin i co więcej w praktyce ma tych samych sojuszników co Putin. Od Trumpa zaczynając na Salvinim kończąc. Jak pan jako specjalista od Włoch, chyba jak żaden inny w Polsce człowiek nie wie, że akurat pan Salvini został przyłapany na gorącym uczynku. To nie jest kwestia dywagacji, że Salvini jest powiązany, może lubi Putina, może... To nie chodzi, że założył, jak pan doskonale wie, koszulkę, tylko że jego ludzie zostali nagrani, wprost deklarują, będziemy robili politykę Putina w Europie. I z tymi ludźmi...
I biorą za to pieniądze.
I z tymi ludźmi spotyka się premier polskiego rządu. I jak skoro... Więc to nawet nie... No tak, pan zadał słuszne pytanie, co robią służby. Rządu, że tak się, to, prawda? To już
ma małe, małe możliwości sprawcze. On
ale
tam
to
jest
znaczy,
delegatem,
że mu Kaczyński kazał tak, się spotkać to, z Salvinim i z Orbanem. Ale to oznacza...
No więc co nastąpiło między styczniem 19 roku, a teraz kwietniem 2021? Salvini przyjechał do Kaczyńskiego na Nowogrodzką. Nic z tego nie wyszło. Salvini był przekonany, że ja teraz zostanę szefem, a ty, kochany Kaczyński, mi się podporządkujesz. No to jakby nawet ja przyznam, że to nie jest ten poziom intelektualny obu panów, a teraz jednak zdecydował się, że tak, że wyjdziemy z Orbanem, który ma... No,
ponieważ wraz z porażką człowieka Moskwy w Waszyngtonie, kiedy człowiek Moskwy przegrał w Waszyngtonie, oparcie, jedyne realne oparcie międzynarodowe tego reżimu, czyli Trump, zniknęło. Co więcej, do Białego Domu wprowadził się człowiek, który z polityki antypisowskiej, oczywiście no, nie dlatego, ale która tak można odbierać, uczynił sztandar swojej polityki, bo z tym to wszystko, co PiS chce wprowadzać, Joe Biden powiedział, że jego prezydentura, jego administracja będzie zwalczać, także w polityce międzynarodowej. Więc oni gwałtownie potrzebują sojuszników. I skoro są na stole dzisiaj jedynie Orban z Salvinim, czyli Kreml, to jest ta obawa, że Kaczyński podjął świadomą decyzję, że to nie jest po prostu dlatego, że on nie rozumie, tylko dlatego, że właśnie będąc takim, a nie innym człowiekiem, musiał sobie być może wykalkulować, że po prostu dzisiaj on widzi, co się stało w Czeczenii. Jak wszyscy, którzy się interesują Rosją, doskonale wiedzą, że Rosjanie w Czeczenii w ogóle nie rządzą. Tam rządzą Czeczeńcy. Tylko po prostu nie robią kłopotów Putinowi. Wprowadzili tam faktyczny szariat. To też Putinowi, prawosławnemu integryście, w zasadzie nie przeszkadza, że na części Federacji Rosyjskiej jest inna religia panująca, byleby mu nie robili geopolitycznych problemów. I być może ktoś ma w Polsce pomysł, że Polska będzie taką drugą Czeczenią, że będziemy tu mieli katolicko-narodowy skansen, będziemy mogli tu święcić wszystkie możliwe zwycięstwa nad ruskimi, budować dziesiątki pomników i im więcej będziemy wydawali na politykę historyczną, wtedy tym mniej na cokolwiek innego. Więc Rosjanie z tego będą bardzo ucieszeni, ale ważne, żebyśmy im nie brykali geopolitycznie, czyli bylibyśmy skonfliktowani z Ukraińcami, Litwinami, żebyśmy byli skonfliktowani z Żydami na całym świecie i państwem Izrael i z Europą i z Amerykanami. No przecież nic innego dla Putina nie jest dobrym scenariuszem dla Polski.
Putin już dzisiaj jest dość zadowolony z rządów.
Oczywiście,
w Polsce, mam wrażenie.
Tak.
No.
Oczywiście, że tak. Znaczy, i to jest właśnie ten moment, w którym mam nadzieję, że jakaś część ludzi tamtego obozu, kiedy nadarzy się okazja, powie stop. No właśnie dlatego. Bo to jest jednak argument moim zdaniem dla polskiego patrioty dojmujący i całym zadaniem, sądzę, opozycji powinno być przekonanie części polskich patriotów popierających Prawo i Sprawiedliwość, że chłopaki, my nie zgadzamy się z wami w bardzo wielu sprawach dotyczących światopoglądu i tak dalej, i tak dalej. W normalnym kraju to nie jest nic złego, że się nie zgadzamy. Ale błagam was, chłopaki, chodźcie na stronę demokratycznej opozycji, nie z powodu ideologii jakiejkolwiek, ale z powodu po prostu interesu narodowego. Bo Polska dobrze na sojuszu z Putinem nie wyjdzie, bo Polska nigdy dobrze na takim sojuszu nie wychodziła. Z tego podstawowego powodu, panie redaktorze, który był, zdanie sobie z tego sprawy, było dla mnie bardzo ważnym momentem przełomu w moim myśleniu.
No właśnie.
Polska jest krajem na tyle słabym, że opieranie ideologii państwowej w Polsce na kulcie nacjonalizmu i siły, jeżeli leżymy między Niemcami i Rosją, dwoma narodami, które są od nas silniejsze, i jak będziemy z Niemcami i Rosjanami grali w nacjonalizm, to po prostu przegramy. Jak będziemy grali w prawa człowieka, jak będziemy grali we wspólną Europę, to w tym momencie przestajemy się bać Niemców, bo to widzimy na tym, co się stało. Niemcy wpisane w proces integracji europejskiej, zastąpienie polityki narodowej polityką wspólnotową od razu przyniosło Polsce korzyści.
No niewiarygodne korzyści na
Prawda? prawda?
Teraz kurs na wyjście z Unii Europejskiej, więc, to jest kurs na pozbawienie Polski niepodległości.
To jest w ogóle oczywiste, jak sądzę, ale ja powiem jeszcze głębiej, że to jest niebezpieczne już abstrahując nawet od tego, że dziś jest Unia Europejska. Po prostu generalnie Polska źle będzie wychodzić na polityce opartej o kult państwa i siły, bo po prostu nie jest w stanie zbudować państwa i być silniejsza od swoich dwóch najważniejszych sąsiadów. I z tego powodu musimy być zainteresowani tym, by w relacjach międzynarodowych obowiązywało prawo, tolerancja, szacunek dla mniejszych, a nie kult tych, co są najsilniejsi i tak dalej, i tak dalej. Dlatego Unia Europejska jest tak istotnym czynnikiem naszego bezpieczeństwa, choć sama w sobie militarnym sojuszem nie jest. Ona jest czynnikiem naszego bezpieczeństwa, bo dynamikę gigantycznego narodu w środku Europy, jakim są Niemcy, kieruje przede wszystkim w stronę wspólnotową i europejską.
No, ciekawe, jak to się rozwinie, jeśli teraz do władzy dojdzie Partia Zielonych w najbliższych wyborach jesienią. Dobrze, ale...
To jest moim zdaniem skądinąd najlepsza dla Polski partia, jeśli chodzi o niemiecką scenę polityczną.
Tam dla jest... Polski tak, ale tak. Dla PiSu niekoniecznie. To może
PiSu
nas jeszcze
tak.
Bardziej
ale to się
skłócić.
Panie redaktorze, bardzo często... Nie tylko w polityce międzynarodowej. To, co dobre dla Polski, jest niedobre dla PiSu i odwrotnie. Taka generalna uwaga.
Bardzo trafna, ale a propos tego kultu siły, o którym pan mówił, no to działał pan w Narodowym Odrodzeniu Polski, potem w tak zwanym Zechrzanie, proszę wybaczyć, żargonowy. I jechał pan z Ryngrafem do Augusto Pinocheta i robił różnego rodzaju gesty, wygłaszał przemówienia. I w którymś momencie media brytyjskie, nie tylko brytyjskie, zaatakowały pan dość mocno, mówiąc, że jest pan antysemitą. Czy był pan antysemitą wtedy działając w tamtym obozie,
który
był jednak mocno antysemicki?
Panie redaktorze, to... bardzo często w moim życiu było tak, że jak ktoś chciał mi zaszkodzić, to na końcu mi pomógł. Ponieważ ten atak na mnie części brytyjskich mediów, jak zostałem szefem frakcji brytyjskich konserwatystów, który zmusił do tego, że David Cameron i William Hague musieli się opowiedzieć, czy są po mojej stronie, czy przeciwko mnie, co z kolei zmusiło również do zabrania głosów wielu różnych moich przyjaciół w Izraelu. I jak w odpowiedzi na zarzuty, że ja jestem antysemitą, dokładnie 4 dni później przyjął mnie naczelny rabin Jerozolimy, który udzielił mi błogosławieństwa, to z tych zarzutów się dość szybko wycofano.
Który Aszkenazyjski czy sefardycki?
Aszkenazyjski. I ja panu powiem, że ja no, akurat zarzutów o antysemityzm ja się nie obawiam, ponieważ jak pan przeczyta być może na mój temat to, co piszą gazety prawicowe, to raczej sugerują, że jestem agentem izraelskim i tego typu na mnie. Więc wie pan, być jednocześnie w swoim życiu oskarżonym o bycie antysemitą i być agentem Mossadu,
to jest bardzo częste zjawisko.
Obie tezy nieprawdziwe. Natomiast, ale... To się akurat skończyło tak, że to tylko zdobyło mi więcej przyjaciół w Izraelu. Zresztą ja byłem politykiem na przestrzeni całej mojej kariery bardzo silnie proizraelskim. Poza tym, że uważam, iż dzisiaj dla Polski, dlatego byłem jednym z bardzo niewielu posłów w naszym Sejmie, którzy głosowali w poprzedniej kadencji przeciwko ustawie o IPN-ie, która była szkodliwa. Wie pan, to po tym... No, to jest też miara tego, jak ja się zmieniłem. W poprzednim kadencji byłem jednym bodaj z 5 czy 7 posłów głosujących przeciwko ustawie o IPN-u. Cały Sejm albo się wstrzymał, albo był za, łącznie z opozycją ówczesną. No to także dlatego, że ja uważam nasze dobre relacje z Żydami po prostu, i to zarówno polskimi Żydami, bo ja kocham to pojęcie, polscy Żydzi, to jest też element naszego interesu narodowego. Polska powinna mieć dobre stosunki z narodem żydowskim, bo Polska była miejscem, w którym ten naród
to
przez setki lat funkcjonował.
I była częścią wielu narodów. Tak, wielu narodów, w tym narodu żydowskiego.
Oczywiście, że tak.
I no, źródłem jakiegoś bólu wielu przyzwoitych ludzi jest fakt, że prawie połowa ofiar Shoah to byli obywatele polscy, tak, a w Polsce... Yom HaShoah i inne święta upamiętniające, no, to co się może niezbyt poprawnie nazywa Holokaustem, nie są świętem państwowym,
A powinny.
Bo to byli obywatele polscy, to byli obywatele ale Rzeczpospolitej. Tak. Jakimś cudem zmieniliśmy się z Rzeczpospolitej na Polskę i to strasznie nas zubożyło, mam wrażenie.
To prawda i dlatego taki byłem dumny, jak kilka dni temu obchodziliśmy razem z Litwinami rocznicę Konstytucji 3 maja. Dokonał tego na Litwie mój przyjaciel Emanuelis Zingeris, litewski Żyd, założyciel państwa litewskiego, poseł nieprzerwanie wszystkich kadencji, wielki przyjaciel Polski, mówiący po polsku, mówiący widzisz, mówiący po rosyjsku, mówiący po litewsku, będący takim uosobieniem tego, co kochamy w Wielkim Księstwie Litewskim. I on doprowadził do tego, że Litwini przyjęli to święto i słusznie za swoje, bo my jakże niesłusznie mówimy o tej pierwszej Rzeczpospolitej, z której jesteśmy tak dumni, właśnie przede wszystkim Polska. To była Rzeczpospolita polsko-litewska, a w zasadzie niestety nie doceniliśmy tego trzeciego głównego narodu, który Rzeczpospolitą stanowił, czyli wtedy mówiliśmy Rusinów, dzisiaj mówimy Ukraińców, a jasne, że spoiwem w dużym stopniu byli Żydzi, żyjący też wszędzie. Tak naprawdę te cztery narody ukształtowały, Ukraińcy, Litwini, Żydzi i Polacy ukształtowali razem Rzeczpospolitą i tak naprawdę jak zaczniemy skrobać, panie redaktorze, to wszystko, z czego jesteśmy dumni, wszystko, co stanowi to, że my siedząc za stołem czy przy barze w dowolnym punkcie na świecie, jeżeli potrafimy się z kimś dogadać, to mamy o czym mówić z dumą o naszej historii, to w dużym stopniu zawdzięczamy to spuściźnie Rzeczpospolitej. W dużym stopniu zawdzięczamy to temu, że byliśmy kiedyś wspólnym państwem Polaków, Ukraińców, Litwinów i
Białorusinów.
Białorusinów. No wtedy można powiedzieć, no ale to jest dłuższy
niech pan może powie, chociaż to jest oczywiście osobny temat na bardzo długą dywagację, ale może w jakimś największym skrócie. Pojawił się Antoni Macierewicz, opublikował swoją słynną listę, wtedy Chrzanowski znalazł się na tej liście, to był razem z Wałęsą pierwszy taki przeciek i potem była ta słynna noc teczek, upadek rządu Olszewskiego. Czy wyrobił pan sobie jakąś opinię, czy to był po prostu akt chaosu, czy to była zorganizowana akcja, czy stała za tym Rosja, innymi słowy, skoro tam Antoni Macierewicz odgrywał pierwsze...
Ja byłem wtedy tym asystentem Wiesława Chrzanowskiego, kiedy to się działo, ja miałem wtedy... 21 lat, w 93 roku, to był jeden z pierwszych wielkich dramatów w jakimś sensie politycznych, który się dosłownie, literalnie odbywał na moich oczach. Dla mnie i dla moich kolegów, wtedy dla których Wiesław Chrzanowski był i do dzisiaj został bardzo ważną postacią i z całą pewnością bohaterem naszej wolności, został oskarżony wtedy Macierewicza, wtedy został oskarżony też Leszek Moczulski, szef KPN-u. To była próba za pomocą teczek uwalenia przywództwa wszystkich prawicowych partii politycznych.
Czemu?
No, żeby samemu to przywództwo objąć.
Znaczy, kto?
Myślę, że Macierewicz miał taki plan, żeby no siłą rzeczy, no wiem, dzisiaj musielibyśmy bardzo długo opowiadać,
tak
jak właśnie wyglądał Sejm
w
wtedy
skrócie,
w 93
tak.
roku, ale żeby dzisiejszy odbiorca to zrozumiał, mówiąc krótko, duża część polskiej opinii publicznej wtedy w 93 roku akcję teczek odebrała jako próbę dekapitacji wszystkich innych poza Macierewiczem i jego sojusznikami przywódców polskiej prawicy ówczesnej. A przy okazji oczywiście innych obozu liberalnego i tak dalej. No to nie dotyczyło postkomunistów. W oczywisty
Dobrze, ale
sposób.
Już wtedy zdaniem Tomasza Piątka Macierewicz miał jakieś dziwne związki ze służbami rosyjskimi, czy...
Wtedy, no, jako 21-letni chłopak, no, nie potrafiłem tego tak ocenić. Natomiast czy mnie pan zapyta? Jeżeli pan mnie zapyta, to jak poszczególne aspekty działania Antoniego Macierewicza, historycznie, lustracja, likwidacja WSI, katastrofa smoleńska, za każdym razem skutki jego działań są korzystne dla Rosji? No to jest dość oczywiste. To, co robił w przypadku katastrofy smoleńskiej, jest w oczywisty sposób korzystne dla Rosji, bo odciągnęło uwagę opinii publicznej od realnej rozmowy na tym, co robili ci kontrolerzy lotów, bo przecież ich rola jest w oczywisty sposób negatywna w całej tej sprawie. Ale jak się opowiada, że to Tusk zamordował polskiego prezydenta, prawda? No to w tym momencie rozmowa o tym, że ktoś coś technicznie mógł zawalić, w ogóle nie ma sensu, bo przecież jest cała teza postawiona, że to był zamach, prawda? Więc jak jak mówimy o zamachu, to Rosjanie się z tego cieszą, bo teza jest kompletnie absurdalna, a wtedy nie rozmawiamy o realnych błędach po polskiej i rosyjskiej stronie, które się do tego... Więc też to, co to zamieszanie, to upokorzenie Polski dodatkowe, to jest też zasługa działań tej komisji, tej komedii, która się wokół tego odbywa. I to tak samo było w przypadku lustracji, tak samo było w przypadku likwidacji WSI. Do dzisiaj ten drugi raport jest aneks do raportu jest nieopublikowany, mimo że już któryś połowa za chwilę będzie, weszliśmy mocno w drugą kadencję prezydenta Dudy i on dalej nie ujawnił tego dokumentu, który po prostu rzekomo miał nam tutaj otworzyć na wszystko oczy. No to dlaczego tego nie robi pan prezydent? Bo ja słyszałem jeszcze w 2015 roku, że jak tylko Duda został prezydentem, nie ujawnia tego, bo mu premier Kopacz nie chce tego podpisać. Ja byłem wtedy bardzo bliskim współpracownikiem pani premier. Mogę powiedzieć, nie wpłynął taki wniosek po prostu. Prezydent, bo musi być kontrasygnata premiera, prawda? Nie wpłynął taki wniosek. Prezydent nawet nie zapytał pani premier, czy chce tego. Ale zakładając już od wielu lat, premier Kopacz nie jest premierem, prawda? Tak. Była premier Szydło, teraz jest Morawiecki. Dalej nie jest ten dokument ujawniony. No to pytanie, dlaczego, prawda?
No tak, to tych pytań jest całkiem sporo. Łączy się dość ten radykalny, trwający do dzisiaj przełom w pańskim życiu, mniej więcej z publikacją w 2012 roku książki wspólnie z Andrzejem Morozowskim pod tytułem Koniec PiSu. No, troszeczkę na wyrost, nie uważa pan?
Chyba, oczywiście, jasne jest tak, że ten tytuł został nadany przez wydawcę, no ale ja się na niego zgodziłem, więc ponoszę za niego odpowiedzialność. Teza, którą ja tam stawiam w tej książce, jak się ją przeczyta, jest taka, że skończył się PiS właśnie jako partia normalna, demokratyczna, mogąca się ubiegać w normalnym, demokratycznym jakby systemie o władzę. Ja wtedy uważałem i uważam tak do dzisiaj, że ten zwrot na prawo w stronę kościelno-nacjonalistyczną, zwrot wtedy bardzo wyraźny w stronę spiskową, prawda, tego to smoleńskiej i ten taki absolutnie ton, który mówi o Polsce jako kondominium, ton kompletnie odrzucający najlepsze 30, wtedy nie 30-lecie jeszcze, ale ewidentnie najlepsze w dającej moim skromnym umysłem ogarnąć historii Polski momencie, no tak, żebym to potrafił o tym opowiedzieć, to nie pamiętam lepszego momentu w historii mojego kraju przez ostatnie kilkaset lat niż te 30 lat i nagle się dowiaduję od Kaczyńskiego, że to wszystko jest, to był w ogóle spisek, że jest jakieś, trzeba to wyrzucić, kiedy odbyły się rzeczy w ogóle niewyobrażalne za naszego życia. I ten zwrot spowodował, że PiS stał się partią, która dzisiaj nam buduje geopolityczne koncepcje Putina w Europie. I dlatego wtedy ja z tego odszedłem i dlatego też mówiłem wtedy o końcu PiSu jako normalnej partii politycznej po prostu.
A propos spisek, który pan wymienił kilka razy w tych ostatnich zdaniach, a pańska książka 15 sierpnia, znaczy się, jak bardzo ona jest odzwierciedleniem rzeczywistości i pańskiej wizji polityki.
Ale wie pan, to jest raczej mój żart. Taki, to było, ja ją sobie pisałem, kiedy musiałem przejść na bardzo radykalną dietę. Musiałem gwałtownie zmienić moje życie i potrzebowałem jakiegoś zajęcia, więc postanowiłem sobie spełnić życiowe marzenie i napisać polityczny thriller, który pan był łaskaw tutaj przywołać. I ja chciałem, żeby ta książka, jak pan, jeżeli pan by ją przeczytał, to ona jest oderwana od bieżącej, tam specjalnie jest to tak opisane, żeby nie było, bardziej mi chodziło o pisanie ludzi. Czytelne są aluzje bardziej tylko do insajderskie, do ludzi, a nie do procesu politycznego, bo bardziej chodziło mi o to, żebyśmy w oderwaniu od tego sporu PO-PiS, dlatego ta książka jakby w ogóle udaje, jakby tego sporu nie było. Te partie są inne w mojej książce i tak dalej, natomiast ludzie są bardzo konkretni, bo chciałem pokazać też parę, no nie chcę zdradzać, prawda, ale parę takich momentów, które ja obserwowałem, może nie tak radykalnie jak w tej książce, jak się manipuluje. Jak metodą manipulacji wobec niektórych liderów jest to, że tworzy im się problemy, o czym jest na początku w tej książce, wydawałoby się nierozwiązalne, a one są fikcyjne tylko po to, by ten premier, by ten lider był od ciebie już kompletnie zależny. I tak dalej, i tak dalej. No także starałem się tam pokazać w krzywym zwierciadle, pracę takich ludzi jak spin-doktorzy i całego tego pewnego picu, który temu w Polsce towarzyszy, bo w Polsce, panie redaktorze, nie ma rynku na prawdziwych spin-doktorów, bo to, żeby ktoś był prawdziwym, profesjonalnym, niepolitycznym marketingowcem, to musi żyć w kraju, w którym z tego można żyć.
No tak, któryś z liderów PiSu w TVN24, pytany dlaczego nie zatrudniacie ekspertów, powiedział, nie zatrudniamy ekspertów, bo oni nie realizują naszych wizji.
Ale to, wie pan co, no tak, bo to nie, znaczy, tu miał rację akurat, dlatego że w Polsce często bywa tak, że ten spin doktor albo po prostu jest cwaniakiem, który się idealnie wpisuje w mentalność swojego szefa i po prostu na tym jedzie, że generalnie opisuje mu świat tak, że on jest zadowolony, i bierze za to jakieś pieniądze, no albo nie zna się na tym i opowiada dyrdy mało o kształcie zegarka, o tym, że trzeba mieć dwie literki R w nazwisku, albo podobne po prostu bzdury, które uwłaczają inteligencji osoby, która tego, znaczy osoby słuchającej. Więc to już jest taki rynek hochsztaplerów. No albo to są ludzie, jeżeli są fachowcami, to najczęściej mówią politykom polskim rzeczy, których politycy polscy niezależnie od jakiejkolwiek opcji nie chcą słuchać. No. I wie pan, ja znam tego historii z każdego obozu politycznego, mogę panu przytoczyć, jak ludzie po prostu wymyślali najgłupsze hasła wyborcze, jak najgłupszą strategię przyjmowali w najlepszej wierze, ale to jest temat na zupełnie inną dyskusję.
No właśnie, a propos obozów politycznych, bo był pan w wielu, czy pańska ewolucja się zatrzymała, czy możemy się spodziewać, że pan przejdzie do jakiegoś kolejnego obozu politycznego.
Ja starałem się panu powiedzieć, że dla mnie to, co jest moim w jakimś sensie no, dorosłym życiu, pan, jak ktoś zaczynał karierę polityczną, tak jak ja w wieku lat 14, to siłą rzeczy ona przepada na tak długi czas już mojego dzisiaj 49-letniego życia, że w sposób naturalny ja się zmieniałem, bo nie sposób się po prostu nie zmienić między 14 a 49 rokiem życia. No, nie ma takich ludzi, którzy są tacy sami, bo po prostu człowiek, ja mam nadzieję, że to mnie dotyczy, że stawałem się mądrzejszy, także nie poprzez tylko książki, chociaż ja bardzo dużo czytam i to zawsze było dla mnie jakby największym hobby, ale się także mądrzejszy staje przez życie po prostu, przez doświadczenie życiowe, poznawanie ludzi, świata i tak dalej. Więc ja bym nie chciał już żadnej dalej ewolucji przechodzić, raczej myślę, osiągnąłem miejsce, bym powiedział, liberała, który w polskich warunkach może być traktowany jako człowiek wychylony w lewo, ale tylko dlatego, że Polska jest przechylona na prawo.
Nie no, jest pan może za młody, by pamiętać, że za czasów pierwszej komuny, bo dzisiaj się tak ładnie mówi, liberał to był faszysta. No, dzisiaj no tak, liberał tak, jest lewakiem.
Lewakiem, no tak, więc te pojęcia się oczywiście...
Dość zabawne są.
Mam tą tendencję życia w ogóle właśnie w tych rosyjskich różnych klimatach i zrobiłem sobie zdjęcie pierwszej strony prawdy z 37 roku lub z 38 roku, z tego piku procesów moskiewskich. Cały tytuł na pierwszą stronę prawdy: liberały, pasobniki wrogów, czyli liberałowie, pomocnicy wrogów. I myślę, że to jest tak piękne hasło, które w dzisiejszej Rosji jest używane. Putin mówi o liberałach liberasty, żeby na podstawie gry słów pederasta i liberał zbudować takie pogardliwe, u nas lewica mówi lipki, prawda? Lewica jak teraz dogadała się z PiS-em, to mówiła, a to na złość lipkom robimy, prawda? Więc ci liberałowie, jakby też to, wie pan, fajnie być liberałem, myślę, skoro zazwyczaj niefajni ludzie nie lubią liberałów, prawda? Zamordysta z lewej i z prawej najbardziej nie boi się innego zamordysty, bo ten świat jest zdumiewająco podobny, prawda? Tylko boi się kogoś, kto mówi, ale nie, chłopie, zaczekaj, żadna ideologia. Może...
Tak, no najbardziej nienawidzi liberałów chyba polski kościół. Ale proszę powiedzieć, czy...
Ale polski kościół, jak pan wie, za liberała uważa głowę tego kościoła, czyli Franciszka. Nie za liberała, on jest lewakiem.
Lewakiem jest, tak. No
papież Franciszek jest lewakiem. Tak. Więc wie pan, jeżeli pan żyje w kraju, w którym papież Franciszek nazywany jest lewakiem, to jak można siebie w samym w tym momencie określić? No to już po prostu brakuje skali, prawda?
Proszę powiedzieć, czy w obozie pisowskim są jeszcze ludzie na tyle prawi, żeby przejść podobną ewolucję, którą przeszedł pan, że któregoś dnia możemy się spodziewać właśnie, że pan, część działaczy odejdzie i bo uzna, że dla Polski tamta polityka jest niekorzystna i raczej się połączy
ja panu powiem tak,
z obozem
oczywiście
środka.
Jak pan wie, nie ja jeden odszedłem z PiS-u, prawda? No jest mnóstwo ludzi w Prawie i Sprawiedliwości.
Takiego wielkiego mnóstwa nie ma, trochę.
No wie pan, Radosław Sikorski, bardzo ważna postać, tak. Był ministrem obrony w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. No minister obrony to, umówmy się, ważna postać. Joanna Kluzik-Rostkowska, minister w rządzie Ewy Kopacz i w rządzie Donalda Tuska, była szefową sztabu Jarosława Kaczyńskiego w wyborach prezydenckich i ministrem w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. No to Paweł Kowal i tak dalej. No nie ja jeden jestem
człowiekiem. Nie, no zgoda, to mówię.
Ale właśnie, to chciałem... Ile? Dlaczego o tym
Starczy
mówię?
Starczy palców. No.
Ale dlaczego o tym mówię? Bo przytłaczająca większość z nas odeszła w 2010 roku lub w okolicach roku 2010. Nie mówiłem tego, żeby tutaj jakoś siebie wybielać czy mówić, nie ja jeden. To nie chodzi mi o to. Chodzi mi o to, żeby duża część dotychczasowego zaplecza politycznego, nie chcę mówić intelektualnego, Prawa i Sprawiedliwości, poodchodziła z tej partii w okolicach roku 10. Także ludzi ode mnie dość odległych politycznie jak Paweł, ale bardzo szanowanych przeze mnie, jak Paweł Kowal, czy cała ta ekipa, która była też blisko Lecha Kaczyńskiego, prawda? To są ludzie, którzy odeszli w 10 roku, bo już wtedy zobaczyli, że Kaczyński idzie w złą stronę. Chciałbym wierzyć, że istnieją ludzie, którzy z jakichś powodów szli cały czas na kompromis ze sobą i mówili sobie, no dobrze, ten Kaczyński jest taki, siaki, owaki, ale jednak alternatywa dla niego jest gorsza, albo ja nie mam dokąd pójść, bo to też jest, panie redaktorze, na ludzkim poziomie. Bardzo to brzydko wygląda od takiej strony idealistycznej, ale niestety w ludzkim życiu istnieje taka kategoria.
Ale tam jest mnóstwo ludzi, którzy by nigdzie nie wypłynęli, nigdzie.
O nich nie mówię. Ale o nich nie mówię, ale są tacy, no panie redaktorze, ja nie chcę nikomu to dawać pocałunków śmierci, no ale nie dałoby też rady rządzić 40-milionowym krajem w oparciu o, przez 7 rok za chwilę, w oparciu o głąbów po prostu z o ilorazie inteligencji 2.0, no bo to po prostu byłoby technicznie niemożliwe, by się ten kraj rozpadł. Więc tam jacyś ludzie...
A nie rozpada się?
Wie pan, rozpada się, ale by się rozpadł szybciej, tak? Może w ten sposób. Ja tylko mówię o tym, że jeżeli ktoś jest...
Ekonomicznie, społecznie, dezintegracja.
Oczywiście, że tak, ale...
Chaos w polityce wewnętrznej, brak polityki zagranicznej,
tak, panie
albo
redaktorze, to wszystko,
amatorszczyzna.
To wszystko prawda, ale to nie znaczy, że tam siedzą same głąby. Zmierzam tylko do tego, że dzisiaj liczenie na wielki przełom jest moim... Tam jest na pewno grupa, która już się pokazała, czyli grupa Gowina, bo oni pokazali, że jakby nie są z PiS-u, oni tam przyszli jakby z zewnątrz i przy całym moim braku jakiejś wielkiej sympatii do Jarosława Gowina, i ja mam dość niewiele z nim wspólnego ideologicznie, natomiast no, dwa razy pokazał ewidentnie, no, Kaczyński chciał, żeby on coś zrobił, on tego nie zrobił i wywrócił Kaczyńskiemu dwa dla niego ważne projekty, ale poza nim... Ja nie widzę ludzi, którzy z przesłanek ideowych od Kaczyńskiego.
Innymi słowy, w najbliższej przyszłości, może nie najbliższej, ale w przyszłości należy się spodziewać rozpadu dzisiejszego PiS-u na obóz gowinowski i obóz ziobrystowski.
Nie,
że
nie
tak
sądzę.
Się...
Nie sądzę. Ja raczej liczę na to, cały czas na to liczę, że znajdzie się 10-11 posłów w obozie PiS-u, którzy nam pozwolą zmienić rząd w tej kadencji Sejmu. Po prostu. Bo jak, panie redaktorze, powiem panu szczerze, a teraz już przechodzimy na poważną politykę tu i teraz, nie widzę innego scenariusza. Bo każdy inny scenariusz, panie redaktorze, dla Polski jest dramatyczny. Jeżeli my w tym Sejmie nie odbierzemy Kaczyńskiemu władzy, innymi słowy, jeżeli pozwolimy na to, by następne wybory w Polsce organizował Jarosław Kaczyński, by one się odbywały pod jego rządami, z jego telewizją, jego wymiarem sprawiedliwości, jego spółkami Skarbu Państwa, jego pieniędzmi i jego wymiarem sprawiedliwości, jeżeli go wcześniej nie wymieniłem.
Wymienił pan, ale słusznie dwa razy.
To wszystko spowoduje, że te wybory mają ogromną szansę stać się fikcją wyborów. Jeżeli chcemy mieć w Polsce uczciwe wybory, to, co ja konsekwentnie od wielu miesięcy proponuję, to nie żaden wyśmiewany od razu a priori przez lewicę pomysł koalicji tęczowej od prawicy po lewicę, bo on jest niemożliwy. Ja się zgadzam, koalicja rządowa jest niemożliwa, ale twierdzę, że jest możliwy rząd techniczny po to, by następne wybory odbyły się w sposób demokratyczny. I jestem przekonany, że do tego brakuje nam paru głosów po stronie Prawa i Sprawiedliwości. I głęboko w to wierzę, bo muszę w to wierzyć, bo inaczej bym uznał, że to naprawdę nie ma sensu, że to się uda zrobić w tej kadencji. Że nam się uda i byliśmy, panie redaktorze, bardzo blisko. Gdyby lewica w ostatniej chwili nie podała ręki rządowi Jarosława Kaczyńskiego, to dzisiaj, Sejm być może już by głosował wotum konstruktywne nieufności dla
Dobrze, poświęciliśmy mnóstwo uwagi, a czas jest tyranem obozowi rządzącemu, to teraz porozmawiajmy o opozycji. Tak od 60 do 70% Polaków, w zależności od miesiąca i Instytutu Sondażowego, nie chce PiSu, a opozycja nie jest w stanie sformułować ani programu, ani wyłonić liderów zdolnych podjąć to, co zasadniczo leży na bruku. No.
Ale panie redaktorze, tak.
Czy tam są sami nieudacznicy? Co tam się na miłość boską dzieje?
Panie redaktorze, przed chwilą władza w Sejmie leżała na korytarzu sejmowym. Kaczyński był w sytuacji, w której nie mógł doprowadzić do przeforsowania najważniejszej ustawy finansowej ratyfikującej układ europejski. Nie mając tej większości, Kaczyński musiałby pójść na albo bardzo daleko idące ustępstwa pod adresem opozycji, żeby tę ratyfikację otrzymać, albo dałby opozycji mandat moralny do powiedzenia, skoro nie masz większości na pieniądze europejskie, to albo zmień politykę i wtedy dostaniesz,
no dobrze,
a jak
no
nie...
Ale to była kolejna porażka opozycji.
I panie redaktorze, ale
wracam
tak
do
prosto.
Pytania, czy tam są sami nieudacznicy, czy ten plan misterny właśnie...
Ale to nie był żaden misterny plan. Dowcip polega na
no
tym,
właśnie, on nie był misterny,
nie był misternym planem.
Tak, tylko był obciosany siekierą plan, który jak każdy inny skończył się fiaskiem.
Ale skończył się nie dlatego, że plan był do bani. Nie ukrywam, byłem jakimś istotnym jego autorem, tylko dlatego, że... Po prostu część obozu opozycyjnego uznała, że lepiej zagrać na nosie Platformie Obywatelskiej, pokazać Lipkom, ha, 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 nie obalicie teraz PiSu, to my się z PiSem dogadamy. Bo przecież lewica nie... Jeżeli odłożymy jakieś spiskowe teorie, że tam są jakieś wzajemne powiązania, a ja odrzucam te teorie, to lewica, racjonalny powód, dla którego lewica postąpiła wbrew nie tylko poglądom, ale i interesom własnego elektoratu, jest taki, że po prostu chcielą zrobić na złość Platformie Obywatelskiej. No, bo ja sobie inaczej tego nie mogę wytłumaczyć.
Innymi słowy, czy Platforma Obywatelska, czy opozycja jako całość nie dopilnowała odpowiedniego dialogu z lewicą?
Też, przepraszam panie redaktorze, wiem o czym mówię, mam niejasne wrażenie, że lewica była w sensie personalnym dopieszczana w tych rozmowach. Nie jest tak, że nie wiedzieli o tym planie, bo wiedzieli dokładnie, wiedzieli dlaczego mówimy, nie chcemy dzisiaj dać głosów PiS-owi na pieniądze europejskie, przecież nie dlatego, że jesteśmy przeciwko tym pieniądzom, czy przeciwko Europie, ale przeciwko temu rządowi. I lewica wiedziała, poczekajcie jeszcze trochę, bo nie było potrzeby głosowania tego 4 maja. Ta potrzeba, czy może ta możliwość się pojawiła dopiero wtedy, jak lewica powiedziała, w ciemno to kupujemy. Bo tak naprawdę w ciemno to kupili. Niestety sądzę, że zadecydowała po prostu chęć odegrania się na Platformie. Źle się stało. Ale co mamy robić? No, innej lewicy w tym Sejmie nie będziemy mieli. Jest dla mnie wielkie pytanie, jak się zachowa teraz elektorat? Jak się zachowają ci wszyscy ludzie, którzy chodzili, głosowali na lewicę, co pokazują badania, to jest najbardziej antypisowski elektorat w Polsce. A ja dodam, najbardziej oczytany i najbardziej inteligentny. Bo bycie w Polsce dzisiaj wyborcą lewicy oznacza też pewien ogromną dozę nonkonformizmu w sobie. Bo naturalnym wyborem, jak ktoś nie lubi PiSu, to jest Platforma Obywatelska, prawda? To jest taki naturalny wybór, popierany przez główne media opozycyjne i tak dalej. I to nie jest żaden wstyd głosować na Platformę, a ktoś mimo to chce głosować na lewicę, na partię twardo, ja mówię teoretycznie, stawiającą rozdział Kościoła od państwa, niechcącą w tej sprawie głupich kompromisów, stawiającą na lewicę, która choćby broni bardzo federalistycznej wizji Europy. Prawda? Która mówi o tym, że w interesie Europy jest zacieśnianie.
W interesie Polski jest zacieśnianie
integracji europejskiej, bo w interesie Europy leży silna Europa, prawda? I tak dalej, i tak dalej. I ci wyborcy, bo badania pokazują, są skłonni głosować, bo wybory są skłonni głosować na każdego, kto jest gwarantuje najmocniejszą opozycję wobec PiS-u. Proszę zwrócić uwagę. Lewica dostała w wyborach parlamentarnych 12% głosów, a Biedroń w wyborach prezydenckich tylko 2%. Większość wyborców lewicy poszła głosować na Trzaskowskiego już w pierwszej turze. To nie jest wiedza spin doktora, to jest wiedza słabego studenta politologii. To, co zrobiły dzisiaj wyborcy lewicy, to wypieli się, znaczy to, co zrobiły władze lewicy, to wypieli się na wyborców, którzy poszli do Trzaskowskiego od lewicy w pierwszej turze wyborów prezydenckich. To jest wypychanie dużej części trzonu swoich wyborców poza obszar tej partii.
No dobrze, tak trzeba, ktoś nie dopilnował i nieodpowiednio dopieścił lewicy, nie dogadał się z lewicą, nie podejrzewał, że lewica może zrobić taki
to prawda,
ruch, raczej, nie wziął tego
tak, znaczy,
pod
no,
uwagę,
nie wziął
takiego
pod uwagę,
scenariusza.
Dlatego, że to, ponieważ panie redaktorze, jak pan z kimś rozmawia,
ale to
pan zakłada,
brak komunikacji.
Że jeżeli pan zaprowadzi ze mną rozmowę tu, pan zakłada, że ja nagle nie otworzę okna i nie wyskoczę przez to okno, zabijając się, prawda?
Bardzo byłbym panu za to wdzięczny.
No wiem, tak. To by na pewno podniosło jakby oglądalność i tak dalej, ale pan wybaczy, jestem skłonny wiele zrobić, ale jednak nie skoczę z okna.
Dobrze, natomiast... niech mi pan powie w takim razie, kto i jakie popełnił w przeszłości błędy, czyniąc z obozu środka, którym możemy utożsamiać z Platformą, czy nie, z obozu środka politycznego karła w dzisiejszej Polsce, który de facto, no bo PiS nie ma z kim przegrać dzisiaj.
PiS nie ma z kim
tak
przegrać.
Kiedyś się mówiło, że Platforma nie ma z kim przegrać, to się okazało, że ma.
Ma i teraz
no, a PiS nie ma.
Przejdzie też czas na Prawo i Sprawiedliwość, jak mniemam. Natomiast ja myślę, panie redaktorze, że tutaj zagrało coś, co obóz liberalny w Polsce bardzo zaniedbał, czyli nadbudowa. To wszystko, co nazywamy edukacją, ideologią, wpływem na społeczeństwo w rozumieniu wychowawczym czy edukacyjnym.
Donald Tusk nie pozwolił na zmianę prawa prasowego, co spowodowało taką sytuację w właśnie, rynku medialnym, jaki
ale
jest.
Ja panu powiem...
Mówił, ilekroć mówiono, nie wiem, o muzeach, o kulturze, inteligencja to jest maksimum 1% głosów, nie warto w to inwestować.
Mówiono mu,
uważaj, rodzą się ruchy faszystowskie, autentycznie faszystowskie w Polsce. Dopóki ja tu rządzę, każdy będzie miał prawo wyrażania swoich opinii, takich jakich chcemy. Uważaj, bo Jarosław Kaczyński jest wielkim zagrożeniem. Nie, ja znam Jarosława Kaczyńskiego, to jest śmieszna, mała postać, która niczego nie będzie
ja
w stanie
powiem,
zawalczyć ani zorganizować.
Ale odchodząc od dyskusji o Tusku,
odejdźmy.
Bo ja bym powiedział o szerszym błędzie liberalnej elity w Polsce.
Jakiejś liberalnej. No.
Znaczy, no okej.
Okay. Jaką drogę przebyli
panie,
działacze?
Panie redaktorze, ja panu powiem też tak. Jeżeli dzisiaj myśmy zadbali o bardzo silny wzrost ekonomiczny w Polsce, prawda, także polskiej prowincji, proszę zwrócić uwagę, że Nowa Polska, która zadbała o to, że dzisiaj Łomża, Zambrów, Krosno wyglądają dużo lepiej niż 30 lat temu.
Z pewnością, ale jednocześnie, na PiS.
Ale jednocześnie nauczyciele w tych miejscowościach, lokalna inteligencja, bo wie pan, ja o Warszawę, Gdańsk i Kraków naprawdę jestem spokojny. Tutaj jestem spokojny o prawa mniejszości, póki co przynajmniej. W Warszawie jestem o to w miarę spokojny. Natomiast realna walka między postępem a faszyzmem toczy się w tej małej Polsce przede wszystkim.
Ja mam studentów z wielu krajów świata, w tym ludzi o różnych kolorach skóry i na każdej lekcji ja drżę o nich.
Wiem, ma pan rację, ale mimo wszystko umówmy się, że atmosfera wielkich miast jest inna w Polsce niż atmosfera prowincji. I właśnie tam zabrakło materialnej podstawy dla ludzi, którzy byliby postępową elitą, czym byli przez całe ostatnie ponad 100 lat. Czyli nauczyciel, ta lokalna elita została pozbawiona w wolnej Polsce i to jest wielki problem.
Ale nie jest tak, że nikt tego nie mówił ówczesnemu obozowi władzy, platformersom.
Mówiono,
krzyczano, powtarzano wielokrotnie, nic.
Wizji są wizjonerzy.
Tak.
I to jest oczywiście błąd. To znaczy w ogóle błędem jest zakładanie, że państwo musi zupełnie abdykować i to jest rzeczywiście problem dla niektórych liberałów, bo oni by chcieli, żeby państwo w ogóle abdykowało prawie ze wszystkiego. No ale jeżeli poza tymi takimi czysto technicznymi funkcjami, prawda, żeby właśnie się nie wtrącać, czy ktoś jest faszystą, czy ktoś jest ultrakomunistą, czy ktoś wierzy w to, że powiedzmy, że szczepionki są do bani, że to w sumie jest taki sam pogląd jak każdy inny w związku z tym. No, pan słusznie na to zwrócił uwagę. No nie jest tak, że każdy pogląd jest taki sam, bo jest różnica między poglądem nie lubię twojego krawata i w związku z tym kupię sobie inny, a poglądem ponieważ masz taki krawat, to muszę cię zabić, prawda? No to nie jest tak, że to jest zasadniczo różnica, prawda, co do istoty w ogóle problemu. I na pewno w Polsce my, czy ci, którzy tworzyli rzeczywistość po roku 89, bo to chyba tak trzeba powiedzieć. Jasne też, że wychodząc z ustroju, który był zamordystyczny, przede wszystkim i słusznie postawili na wolność, prawda? To też jest zrozumiałe. Ja raczej mówię o tym, że przy wolności, bo ja jestem za tym, żeby ludziom dawać jak największą wolność, ale właśnie dlatego, że im dajemy wolność, to państwo powinno zapewnić oparte, twarde, także materialne oparcie dla wartości, nie dla konkretnego programu politycznego, że ten jest dobry, a ten jest zły, ale te wartości są lepsze niż inne wartości. Po prostu.
To państwo powinno mówić. Przestrzeganie prawa. Prawa powinny być jasne, zrozumiałe dla wszystkich i wszyscy powinni mieć świadomość istnienia tych praw. Prawda? Bo ignoracja legis, prawda, nie zwalnia z odpowiedzialności, ale sprzyja. Jakie w tym kontekście daje pan szansę ruchowi Szymona Hołowni? Czy on będzie w stanie pańskim zdaniem stworzyć nowoczesną chadecję w Polsce i stanąć, zająć centralne miejsce na polskiej scenie politycznej?
Myślę, że Szymon Hołownia ma jakiś pomysł na polską politykę. Nie sądzę, żeby to był pomysł stricte chadecki, bo ja sądzę, że Hołownia, co ja przyjąłem z dużą ulgą, mimo jego konserwatywnego backgroundu, bardzo mocno na samym wstępie postawił sprawę rozdziału kościoła od państwa. To, jeżeli już Polska zacznie być z powrotem normalnym krajem, będzie jednym z najważniejszych problemów, z którymi wolna Polska, już nowo, na nowo wolna Polska się zmierzy. To ułożenie stosunków między państwem i kościołem. To będzie w ogóle, moim zdaniem, kardynalna kwestia. My musimy być inni niż Trzecia Rzeczpospolita. Ta nowa Polska musi być inna niż ta Polska po 89 roku
w tym
obszarze.
Ale to będzie w jakiejś mierze oznaczało dyktat państwa wobec Kościoła. Nie. Kościół się na to chętnie nie zgodzi. Ale polski Kościół.
Ale nie myślę, żeby państwo miało dyktować coś Kościołowi, jako Kościołowi. Państwo ma podyktować wszystkim obywatelom ten sam szacunek do prawa i po prostu
ale
nie wyjąć tego szacunku
państwo swojego czasu przy Konkordacie przyznało Kościołowi ogromne. Szereg przywilejów, które będzie musiał odebrać. No to się nie odbędzie.
I panie redaktorze, ale można powiedzieć tak, ale to jest moja prywatna opinia. No Kościół w Polsce wypowiedział Konkordat. Kościół w Polsce wypowiedział Konkordat, ponieważ zakwestionował ten i tak niezwykle korzystny dla siebie układ stosunków pomiędzy państwem a Kościołem. On wraz z rządami PiS-u został zakwestionowany. Każdy normalny człowiek myślał, że w Polsce relacje Kościół-Państwo zostaną zakwestionowane przez lewicę, a one zostały zakwestionowane przez Kościół, który krzyknął chce więcej.
Tak czy owak, nowa wolna Polska będzie musiała jako jeden z pierwszych elementów pójść na swojego rodzaju wojnę z Kościołem.
Tak, i dlatego się cieszę, że Hołownia, który się odwołuje do konserwatyzmu, bardzo twardo to na początku postawił.
Się odwołuje do wartości chrześcijańskich. Zdecydowanie, tak.
Ale z drugiej strony, chcę panu powiedzieć, mając obserwuję Hołownię, nie bez sympatii. Korzyść z pojawienia się Hołowni jest taka, że to zmusiło Platformę Obywatelską do wzięcia udziału w tym scenariuszu, który się prawie zakończył sukcesem, czyli obalenia rządu Morawieckiego. Gdyby nie oddech Hołowni na plecach, bardzo wielu polityków Platformy uważałoby, bo to mówili dość głośno, przecież poczekamy, będą wybory za 2,5 roku, staniemy do wyborów, może się uda. A teraz mamy dotacje.
No, jeszcze, oczywiście PiS zgnije od środka i wtedy nam bez żadnego wysiłku...
Tak, bo przecież jesteśmy najlepsi.
W 2008 roku bez żadnego wysiłku...
Jesteśmy najlepsi. No i teraz...
Jesteśmy jedyną alternatywą, tak, prawda?
I teraz
oni
fakt,
sami
że
muszą się...
I jak, wie pan, no, dlaczego kochamy wolny rynek? No bo wolny rynek poprzez konkurencję powoduje, że od taksówki zaczynając, na Hołowni, Szymonie i Borysie Budce kończąc, zaczynają o nas zabiegać. Ponieważ jest wolny rynek na taksówkach, to różne taksówki starają się nas przekonać.
Taka jest sytuacja z kościołami w Niemczech, prawda? Tak, oba naprzeciwko siebie stoi protestancki i katolicki i oba zabiegają.
Oba muszą zabiegać. Tak. I teraz jest to samo stało się po stronie opozycyjnej. Wraz z pojawieniem się Hołowni do niektórych polityków Platformy zaczęło docierać, że o takich wyborców, którzy nie chcą PiS-u, trzeba pozabiegać. Po prostu. Nie trzeba, że wy macie na mnie głosować i do widzenia. Hołownia to pokazał. Jaki będzie tego skutek dla Hołowni, dla Platformy? Ja pana zdziwię, naprawdę obu stronom życzę dobrze, bo bez Platformy trudno sobie dzisiaj wyobrazić opozycję. Tam jest bardzo dużo. Nie ma żadnej innej po opozycyjnej stronie partii politycznej z taką liczbą ludzi zdolnych do sprawowania najrozmaitszych urzędów w państwie.
A część tych ludzi została, że tak się wyrażę, jakby to powiedzieć, okay, delikatnie to jest... poproszona na peryferię.
Ale przepraszam, mnie wyrzucono.
Do Brukseli.
No mnie
pana wyrzucono, ale cały zarząd tak. Albo wyleciał, ludzie, albo tak. Pojechał do Brukseli, żeby
ale mam niejasne
nie
wrażenie,
być w opozycji.
Mam niejasne wrażenie, że też no, nikt nikogo na siłę do tej Brukseli nie wysyłał, bo...
Oj, w poprzednich wyborach do Parlamentu Europejskiego na siłę. A potem części z ludzi, którzy w Parlamencie Europejskim mieli najlepsze notowania, prawda, byli najbardziej aktywnymi posłami, nie została zgłoszona na listy w ostatnich wyborach.
Ale to jest, wie pan, oczywiście.
To był gigantyczny potencjał intelektualny, polityczny.
Pełna zgoda. Ja uważam, że Polska wysłała rzeczywiście...
Była tam jakaś czystka absurdalna.
Polska
nie?
wysłała w tej kadencji do Parlamentu Europejskiego bardzo wielu byłych premierów, byłych ministrów spraw zagranicznych i to ludzi bynajmniej nie na końcu swojej, nie w wieku, który oznacza, że są już na emeryturze, prawda, politycznej. No, ale to jest decyzja liderów partii politycznych poszczególnych, że tak zrobili. Ale wracając do tego pojedynku...
To nie jest forma eliminowania konkurencji i opozycji wewnątrzpartyjnej?
Ale przepraszam, ale pan rozmawia z człowiekiem, którego przecież mi za żadnego zarzutu nie postawiono. Żadnego zarzutu. Ja zostałem wylany z Platformy Obywatelskiej z dnia na dzień.
Jedyne, był pan najpierw zawieszony.
Nie tak, za to, że występuje w mediach bez zgody pana Kierwińskiego. No co trochę jest niepoważne, że ja musiał prosić o zgodę pana Kierwińskiego o występowanie w mediach, ale zostawmy to było dawno i ja źle na tym nie wyszedłem, że oni mnie jak widać wyrzucili. Natomiast nie wiem, czy oni dobrze na tym wyszli. Powiem szczerze i nieskromnie może, ale sądzę, że byłbym potrzebny Platformie Obywatelskiej przez te ostatnie lata. Bo udowodniłem, skoro potrafiłem...
A jakie są teraz pańskie stosunki z obozem
bardzo dobre, no bardzo dobre. No ale jakie mają być? No przecież współpracujemy.
I co, i nie proponuję panu powrotu?
Ale dopiero no dzisiaj to już jest jakby... I później, żebym się musiał tłumaczyć z kolejnej zmiany w
no,
moim
ale w
życiu.
W grupie PSL-u, że tak się wyrażę, to też no...
Ale panie redaktorze, ja sobie bardzo cenię współpracę z Kosiniakiem, ponieważ on mi pozwala na bycie sobą.
Ale widział pan rezultaty wyborcze w ostatnich wyborach.
Okej, ja głosowałem na Kosiniaka z poczucia lojalności, nie tylko... Również dlatego, że naprawdę uważałem go za dobrego kandydata. Nie odpowiadałem za jego kampanię wyborczą. To jest inny temat. Natomiast mogę powiedzieć bardzo uczciwie. Ja oczywiście uratowałem klub Polskiego Stronnictwa Ludowego w poprzedniej kadencji i tak dalej. Natomiast ja od samego początku zachowuję moją autonomiczną pozycję. Mówię to, co ja myślę w sprawach światopoglądowych. Bardzo rzadko głosuję tak samo jak PSL. W Senacie od tego głosu wiele zależy. Nikt nigdy nie miał do mnie o to pretensji. O stosunkach państwo-kościół mówię takim językiem, jakim ja je sobie, jakim uważam za stosowne. To są rzeczy potencjalnie różniące mnie od PSL-u i oni to szanują. W związku z tym to są partnerzy, którzy mnie uszanowali, dzięki którym ja i moi koledzy mogliśmy przetrwać na polskiej scenie politycznej. Mówię o tym zupełnie uczciwie. Platforma Obywatelska wtedy uznała, że mnie w polskiej polityce powinno nie być. Ja postanowiłem zapytać o to wyborców. I dlatego stanąłem w wyborach do Senatu w okręgu, w którym nikt z Platformy nie chciał startować, bo nikt nie wierzył, że pana Radziwiłła można pokonać. Tak jak niektórzy teraz nie wierzą, że można obalić rząd PiSu. Gdybym ja słuchał tych ludzi, to bym nie wystartował w wyborach do Senatu, bo proszę mi wierzyć, może pan prześledzić, co wtedy pisano. Nikt nie dawał mi żadnych szans w tych wyborach. Ten okręg wyborczy prawie do ostatniego momentu był traktowany jako prawie pewny w rękach Prawa i Sprawiedliwości. Nawet udało mi się, zapytałem wyborców, czy chcecie i dostałem taki wynik, jaki dostałem, czyli
jaki
prawie
jest
60%.
Klucz, jaki jest klucz, źródło sukcesu? Zdolności retoryczne, prawda? Dla polityka to jednak słowo, umiejętność...
Słowo na pewno jest ważnym elementem, narzędziem polityki, to prawda, ale ja myślę,
a
że
A drugie
też...
fakt, że jest pan znany z mediów bardzo, też... prawda? Bardziej rozpoznawalny niż Radziwiłł.
No wie pan, ale z drugiej strony Radziwiłł miał w moim okręgu wyborczym... Nie wiem, czy minister zdrowia był takie nazwisko, to jest osoba nierozpoznawalna. Przed chwilą miał, przed tymi wyborami miał kampanię europejską, w której też kandydował, żeby jakby się być bardziej znanym. Pokazywany był w telewizji publicznej prawie codziennie. Kościół, panie redaktorze, wspierał go w moim okręgu wyborczym. Każda parafia, chyba każda, robiła spotkania, agitacje, mówiono wprost, że trzeba na niego głosować. Ja za mną stałem sam jeden, tak? Znaczy naprawdę, ja, moja żona i dosłownie grono współpracowników. Ja myślę też, wie pan, ja w jakimś sensie myślę sobie, że ponieważ ludzie też się do mnie przyzwyczaili w polityce, I wszystko, co złego można było na mnie powiedzieć, już zostało powiedziane. To znaczy wszystkie pretensje do mnie ludzie mają w głowie, a ja potrafię o nich szczerze rozmawiać, bo ja potrafię powiedzieć i przeprosić uczciwie za głupotę z Pinochetem, ale przy okazji wyjaśnić, dlaczego, bo sam sobie musiałem odpowiedzieć, prawda? Dlaczego ja pewne głupie rzeczy zrobiłem w polityce. Ja mam nadzieję, chcę wierzyć, że ludzie też cenią we mnie tę szczerość, znaczy, że ja nie udaję, że jestem święty, nie udaję, że całe życie... Przeblade, szedłem jedną drogą daną mi przez Pana Boga prawdę. Błądziłem, potykałem się. Jedno, co mogę uczciwie powiedzieć, zawsze intencje miałem szczere, przysięgam. Natomiast robiłem mnóstwo głupstw i starałem się z każdej swojej porażki, z każdego potknięcia, z każdego guza, który słusznie od życia dostałem, wyciągnąć jakiś wniosek na lepsze. I dla siebie. I dlatego jak stanąłem przed tymi ludźmi, w moim okręgu wyborczym, to dostałem te 60% głosów.
Mimo... No to wracam do pierwszego pytania. Gdzie znajduje pan siłę, żeby cały czas w tej polityce być, mimo że łoją pana z każdej możliwej strony, a pan wraca i... I
wie pan co? Dlatego, że mam w sobie głębokie przekonanie, że w tym świecie niepewnych wartości, w tym świecie, w którym ja w 49 roku swojego życia także zadaję sobie pytanie, co będzie po mnie, jaka jest moja życiowa perspektywa i jaki jest sens tego, co ja wszystkiego w życiu robię. I żebym mógł spać spokojnie, to jedynym sensem, jakim znajduję, człowiek, który dzisiaj nie ma wiary w Boga, nie ma wiary w jakieś wielkie ideologie, mam wiarę w ten kawałek ziemi i ten wieloetniczne i to wieloetniczne żyjące wraz ze mną społeczeństwo, które mówi i myśli po polsku i chce, żeby ten kraj do tej rodziny europejskiej wniósł coś fajnego. I żeby był sobą i był, żebyśmy byli dumnymi Polakami, dumnymi Europejczykami. Żebym ja swoim córkom zostawił kraj, w którym one już nie będą żyły w tych traumach, w których ja żyłem. Bo jedną z takich rzeczy, która mnie określiła na całe lata, panie redaktorze, to było to, jak ja chodząc do liceum tutaj w Warszawie z wykładowym niemieckim...
No właśnie, tak.
To ja wtedy lubiłem jeździć...
Kuźnia do... rzeczników, no bo tam i Zabitowska i pan, prawda?
I właśnie. I dla mnie było ważne, żeby jeździć do Niemiec wtedy, żeby mieć kontakt z żywym językiem. Poza tym ja potwornie dużo czytałem po niemiecku.
Do których Niemiec pan jeździł?
Wie pan, właśnie no tutaj dochodzimy do tego. Wtedy to już był ten moment, moja końcówka liceum, że wolno było jeździć do Berlina Zachodniego, ale jak się jeździło do Berlina Zachodniego,
to bo był można... szał, plac straszny.
Tak, ale wtedy się przejeżdżało przez Berlin Wschodni i w Berlinie Wschodnim, który był nieporównanie tańszy, była wschodnia marka i tak dalej. Jedna z tych, to też nauka historii, bo tam była Klara Cetkin na chyba 5- czy 10-markówce i tak się zacząłem interesować historią niemieckiego ruchu robotniczego, proszę mi wierzyć, od Klary Cetkin na tych 5- lub 10-markówkach. I tam można było być 24 godziny. Wystarczyło przekroczyć Berlin Zachodni, miało się 24 godziny w jedną i 24 godziny, czyli 48 godzin w Berlinie Wschodnim, przy tanim i dostępnym powszechnie piwie, co za dla Michała Kamińskiego Anno Domini 89 miało znaczenie. Można było mieć dostęp do niemieckich książek, do literatury, bo przecież w NRD to było, ja mówię w sensie klasyki i tak dalej.
I to za psie pieniądze. Taniej niż w Polsce.
Taniej niż w Polsce, a z kolei w Berlinie Zachodnim, no to ja tylko przekraczałem granicę, bo jak tam piwo kosztowało 2 zachodnie marki wtedy, to były dla mnie pieniądze po prostu niewyobrażalne, bym sobie nie pozwolił. I jeździłem do tego Berlina, bo tam miałem kolegę Niemca, do którego też jeździłem, bo odgadałem, ja po prostu uczyłem się języka tak. I pamiętam to upokorzenie, które przeżywałem za każdym razem, kiedy z tłumem brudnych, zmęczonych, stojących 12 godzin w pociągu Polaków wysypywałem się w tym Berlinie Zachodnim na dworzec, gdzie oni wszyscy biegli z tymi tobołkami, ludzie, którzy w Polsce mieli często jakąś pozycję społeczną i tak dalej, tam po prostu handlowali z ulicy do Niemców łamaną niemczyzną, prosząc ich o kupienie jakiejś tam spodni czy jakiejś tam młynka do kawy, prawda, ściągnionego. Ja się czułem tak potwornie upokorzony jako Polak wtedy, tym właśnie, że my, naród, który mnie matka uczyła, że jesteśmy romantykami, że stworzeni do wielkich rzeczy, że niesiemy wolność, a tutaj widziałem tłumy brzydko pachnących, nierzadko dość nieładnie się zachowujących ludzi, handlujących. I pomyślałem, wie pan, do dziś mam ten obraz przed głową, bo do dzisiaj myślę sobie, o miarą sukcesu Polski jest to, że już jednak takich obrazków Polaków
nie mamy.
Wie pan
co, na rynku w Norymberdze stała informacja turystyczna, taki pawilonik, który tam pasował jak pięść do nosa i na tej informacji z tyłu był napis po polsku. Rodaku, pamiętaj, że inni Polacy byli tu przed tobą i zostawili złą opinię. Kiedy ja z Rzymu jeździłem na początku lat 90. do Niemiec Zachodnich, to przechodziliśmy z dziećmi i z żoną na włoski, ponieważ kiedy zaczynaliśmy między sobą mówić po polsku, natychmiast dwóch ochroniarzy w supermarkecie zaczynało za nami chodzić i patrzeć nam na ręce.
No to pan mnie pyta, po co jestem w polityce. No to w dużym stopniu po to, żeby te obrazki z mojego dzieciństwa nigdy nie wróciły. Żeby Polak to był ktoś dumny, obywatel Europy, fajny gość, który może, pan, jak ja byłem europarlamentarzystą, dlaczego ja zostawiłem, nie tylko z powodu hulaszczego trybu życia, dużo mniejsze oszczędności niż średnio zostawiłem, bo ja potwornie, ja nie pozwalałem za siebie płacić zachodnim posłom. Ja byłem tak dumny z tego, że ja dużo zarabiam jako polski poseł, że dla mnie było punktem honoru, żeby ich i do Polski, i tam, po najlepszych knajpach chodzić i zapraszać, bo byłem taki dumny z tego, że jako polski poseł nie jestem dziadem, po prostu, bo to daje Europarlament, że nie masz tego, ja... Panie redaktorze, 2 dni temu dostałem dietę na wyjazd jako wicemarszałek Sejmu, wyjazd na Litwę. Ja w wyniku tam intryg nie pojechałem na nią.
42 euro czy co?
Nie, 5,60.
5,60 na euro. Dzień?
Dzień, dzienną dietę. 5,60 dostałem jako wicemarszałek. No, więc w europarlamencie to jest 300 euro dziennie, tak ponad dieta. Ale mówię o tym nie dlatego, że ja nie czynię wstydu. Ja naprawdę mogę powiedzieć, materialnie moje życie się bardzo poprawiło dzięki europarlamentowi. Ja tego nie ukrywam, bo ja to muszę wykazywać choćby w deklaracjach majątkowych. Ale dla mnie było powodem do dumy, że jestem pełnoprawnym obywatelem tego europarlamentu, że jestem ich takim samym partnerem. Wie pan, ja miałem takie poczucie... Chyba nigdy nie czułem się tak dumny, jak dość często jeździłem do Camerona, jak on został premierem, w różnych sprawach. No bo ja mu musiałem pilnować tej frakcji. I jak chodziłem, jeszcze jak on był liderem opozycji najpierw, do niego do gabinetu i do Izby Gminy, myślałem sobie, Boże Święty, parędziesiąt lat temu czołowi polscy politycy, gdzie tam, nie tacy jak Kamiński, tylko naprawdę wielcy politycy, tu wchodzili, jak tu siedział Churchill, czy tu siedział Attlee, dokładnie w tych samych miejscach. I oni... Byli w imieniu kraju, którego nie było na mapie. Byli po prostu byli w tak dramatycznej sytuacji wobec tych Anglików, a ja tam wchodziłem jako partner. I to było coś niesamowitego. Takie poczucie właśnie, że Polska jest już daleko bardziej nie w tym, prawda?
To było, ale tego teraz nie ma. Teraz głucha niechęć do Polski wróciła na salony europejskie. Ja się nie dziwię.
No więc właśnie, znaczy jeżeli my jesteśmy znowu... To, co mnie bardzo przeraża, to jest też to, że ten rząd w dużym stopniu dewastuje osiągnięcia wszystkich polskich prezydentów, w tym Lecha Kaczyńskiego, naprawdę w obszarze polityki wschodniej. To było naszym potwornym atutem.
Wyznaczaliśmy politykę wschodnią Unii Europejskiej przez prawie dekadę.
Ale także byliśmy,
panie
redaktorze, stało się coś...
Podnosili telefon, pytali, co zrobić w sprawie Litwy, krajów bałtyckich, Ukrainy, Białorusi.
Pan mówi o tej stronie i ma pan pełną rację. O tej stronie elit politycznych Zachodu, Polski miała na to wpływ. Pełna zgoda. Ale ja panu mówię o drugiej stronie, którą naocznie mogłem obserwować. Ukraińskich elit politycznych i ich stosunek do Polski. Jak nagle przez dosłownie parę lat ogromna część ukraińskiej sceny politycznej stała się po prostu, bym powiedział, dramatycznie propolska. Ale także w takim znaczeniu codziennego życia, znaczy odwoływania się do polskich wzorców, tak, patrzenia, tak. Patrzcie, to jest, to im się udało.
Ale to by się pan zdziwił, nawet w Azji Środkowej to jest, tak, było przynajmniej w wielu krajach, poczynając od Kazachstanu,
kraje
Ameryki Południowej, i robiłem wywiad z Aung San Suu Kyi i ona powiedziała, że kiedy siedziała w tym areszcie domowym przez tyle lat, no to pierwszą rzecz, jaką zrobiła, kiedy wyszła z aresztu domowego, zadzwoniła do Lecha Wałęsy z prośbą o radę. Instytut Lecha Wałęsy tam wysyłał ekspertów, żeby mówili, jak się robi demokrację w kraju, który żył pod knutem przez tyle lat. Musimy kończyć, panie marszałku. Chciałem zadać ostatnie pytanie. Jaka będzie przyszłość Polski w perspektywie 5-letniej?
Wiele zależy od tego, czy uda się obalić rząd Prawa i Sprawiedliwości.
Uda się obalić rząd Prawa i Sprawiedliwości?
Chcę wierzyć, że tak się stanie, ponieważ polityka rządu Prawa i Sprawiedliwości pozostawia coraz mniejsze pole manewru jego przeciwnikom. Oni jeszcze dziś, stało się niestety tak, jak się stało, lewica wymiękła. Mam nadzieję, że za następnym kryzysem, a on jest za rogiem, nikt z opozycji nie wymięknie i wykorzystamy tę szansę. Ponieważ scenariusz, którym Kaczyński poprowadzi Polskę do następnych wyborów parlamentarnych, będzie scenariuszem bardzo złym, bo one będą miały siłą rzeczy gorszy standard demokratyczny niż wybory poprzednie. Bo każde następne wybory pod rządami Jarosława Kaczyńskiego będą gorsze. Jeżeli dzisiaj przełączymy...
Każdy wynik będzie mógł być anulowany.
Dzisiaj, panie redaktorze,
wszystkie
ogromną
organy,
popularność...
które zatwierdzają, łącznie z Sądem Najwyższym, jest zależny w 100% od PiS-u.
Dzisiaj, tym zakończę. Dzisiaj bardzo popularne są platformy, te wideo, które pokazują nam seriale. Spójrzmy na polską historię i to, co się dzieje w Rosji, jak dwa sezony tego samego serialu. My jesteśmy w sezonie pierwszym lub drugim. Putin, dzisiejsza Moskwa już jest w sezonie czwartym. Po prostu przełączcie tylko kanał. Przełączcie z polskich kanałów na kanały rosyjskie. Zobaczycie, co jest za 5 lat. Zobaczycie, co jest w przyszłości. Bo to się dzieje w Rosji. Przyszłość Polski dzisiaj się dzieje w Rosji czy w Turcji. Dokładnie tak. I możemy się na to godzić i możemy się na to do końca starać nie zgodzić. Właśnie po to wszystko, o czym rozmawialiśmy. Bo Polska dostała od losu 30 genialnych lat. I zróbmy wszystko, żeby z tych 30 zrobiło się 300, a nie na odwrót.
Bardzo dziękuję. Dziękuję. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również Państwu za cierpliwość, za uwagę. Zapraszam na kolejne odcinki Allegro Man Antropo, czyli Godzina z Jackiem. Dzisiaj naszym rozmówcą, jak wszyscy Państwo widzieli, niezwykle błyskotliwym, energetycznym był wicemarszałek Senatu Michał Kamiński. Bardzo dziękuję.